Witamy Państwa serdecznie w to jedno z ostatnich już w tym roku, no nie tylko popołudnie, ale wieczorów. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz jest z nami. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże.
Jeden z ostatnich wieczorów tegorocznych, a więc pora na to, żeby je podsumować. To przełom roku jest zwykle takim czasem, kiedy podsumowujemy to, co kończymy, chociaż z wieloma rzeczami wejdziemy też w nowy rok, ale prognozujemy też, co w nowym roku planujemy, przeróżne rzeczy, to tak w tym wymiarze osobistym, ale także i naród, i władza pewne rzeczy muszą podsumować i planować po to, żeby nam wszystkim chciałem powiedzieć, żyło się lepiej. Ale to już było.
Ale to już było, ale niezależnie od wyprania pewnych haseł, sama nadzieja i pragnienie i wola tego, żeby było nam dobrze i lepiej niż do tej pory, jest skądinąd bardzo zasadna.
Tak, to jest taka piosenka, ale to już było i nie wróci więcej. To zobaczymy, jak z tym będzie z tym zakończeniem. No ale obiecałem, księży profesorze, że od opowiadania jakiejś takiej bajki albo prawie bajki wyjdę, więc był kiedyś Donald, który postanowił zmienić podwórko i wyjechał z podwórka, na którym niepodzielnie rządził przez 7 lat. No i wyznaczył Ewę, sam albo naciskany, żeby, ponieważ Ewa nigdy nie była liderką podwórka, w związku z tym, żeby swoją nieudolnością dobiła to podwórko i to stado, którym miała kierować, żeby zostało uznane za stado skompromitowane, ale na zapleczu, w pewnych głowach, może służb, może nie, pojawia się zmiana szyldu na nowoczesne podwórko i kreacja nowego Donalda na białym koniu, który nazywałby się Ryszard. I to stare stado wchodzi w pewną taką erozję. Członkowie tego stada miękko lądują w nowoczesnym podwórku, a Ryszard jako przywódca stada będzie odnowicielem establishmentu trzeciej RP. Czy podoba się księdzu profesorowi takie opowiadanie? Bo bajka jest nierealna, choć z morałem, a opowiadanie może zawierać jakąś prawdę.
Opowiadanie zawiera niewątpliwie prawdę, ale trudno powiedzieć, żeby ono mi się podobało poza pierwszą częścią, Donald opuścił podwórko, a nieudolna Ewa też pozbierała swoje zabawki z tego podwórka. Natomiast druga część jest mniej radosna i powiedziałbym, że warto może przy niej chwilę się zatrzymać. Ja zupełnie niedawno, bo chyba wczoraj, rozmawiałem w moim domu na temat właśnie Ryszarda i tego nowoczesnego podwórka i zastanawialiśmy się w gronie rodzinnym nad taką oto rzeczywistością, bo pamiętamy, że kiedy Ewa zbierała już, czy wiedziała, że będzie zbierała swoje zabawki, wiedziała po tym, jak Bronek, który był faworyzowany w różnych pokrzykiwaniach podwórkowych, totalnie przegrał swoją rolę przywódcy tego podwórka i całego blokowiska. I wtedy pamiętam, że były takie głosy w mediach gdzieś tam rozproszone, że pewien specjalista od tak zwanego wizerunku medialnego, człowiek, który wypromował Millera, Lepera, wypromował też Palikota, że ten człowiek właśnie zaoferował swoje usługi pałacowi. Mówiono, że właśnie ma się zabrać za w drugim etapie kampanii wyborczej, ma ratować Bronka przed totalną klęską. I później nastąpiło szybkie dementi ze strony pałacu i tak się zastanawiam, czy zastanawialiśmy w gronie rodzinnym, czy nie jest to tak, że Nowoczesne podwórko jest słodką zemstą Piotra Tymochowicza, bo o nim tutaj mówię jako tym specjaliście od wizerunku medialnego, że skoro właśnie stare podwórko nie chciało skorzystać z mojej pomocy, to ja podobnie jak wykreowałem kiedyś ruch Palikota, jak wykreowałem kiedyś samoobronę, tak w tej chwili właśnie kreuję nową formację polityczną, która no, uciera nosa staremu podwórku. I oczywiście to nowe podwórko będzie podwórkiem no, jednej zabawy, może dwóch zabaw, nie wróżę mu, podobnie jak i poprzednim podwórkom kreowanym w tej rzeczywistości politycznej, nie wróżę mu długiego czasu, ale być może, że to jest właśnie taka słodka zemsta. Niemniej jednak historia ostatnich lat pokazuje, że te wykreowane podwórka przez socjotechnikę, one no, nigdy nie spełniały dobrej roli w życiu sąsiedzkim, w życiu całego naszego blokowiska, jeżeli trzymamy się tutaj tej stylistyki. I dlatego to nowoczesne podwórko, nie ukrywam, że napawa mnie pewną obawą. Tym bardziej, że widać, że chłopaki i dziewczyny z tego nowoczesnego podwórka szukają generalnie rzecz mówiąc rozruby. Zauważmy, że oni nie przynoszą żadnych zabawek na podwórko, żeby bawić się z innymi.
Okazuje się też, księże profesorze, że mało tego, że oni, przynajmniej część z nich, a właściwie lider, już na tymże podwórku pewną rolę odgrywał, że to nie jest wcale taka nowa twarz podwórkowa, że już go ktoś gdzieś widział.
Tak, to nie jest nowa twarz podwórkowa, natomiast być może, że on sam nie chce opowiadać o tej swojej przeszłości, choć chłopaki na podwórku na ogół chętnie opowiadają o swoich dokonaniach z przeszłości, o swoich wyczynach.
A ten nie.
No więc wydaje się, że nie ma chyba czym się chwalić, tak mówiąc najoględniej. Natomiast warto zauważyć, że ta formacja, mówiąc już odchodząc trochę od naszej stylistyki opowiadania, ale zauważmy, bo to padło gdzieś w tych dniach też w mediach prawicowych, że ta formacja nie wniosła żadnego, dosłownie ani jednego projektu ustawy do nowego parlamentu. Ani jednego projektu, prawda? Nie miała żadnego konstruktywnego głosu. To jest pewien fenomen, prawda? Że to jest formacja, która z jednej strony odgrywa bardzo krzykliwą rolę. Drą się chłopaki i dziewczyny na podwórku tak, jakby ich ze skóry obdzierano. Ale z drugiej strony, kiedy mówi im się, no to zaproponujcie inną zabawę. Zaproponujcie coś nowego, coś twórczego, w co może wspólnie rzeczywiście uda nam się zabawić. To oni, okazuje się, że nie, nic sensownego w głowach nie mają, poza wrzaskiem, krzykiem i rozrabiactwem.
Ale ściągają także koleżanki i kolegów z tych innych podwórek, żeby ta rozruba była większa. Mianowicie Komisja Europejska z niepokojem obserwuje zmiany dotyczące Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, a 13 stycznia ta sprawa będzie omawiana na kolegium komisarzy, powiedziała rzecznik Komisji Europejskiej. Kolegium komisarzy.
Komisarzy ludowych, czy...
Nie wiem, ale tutaj nie ma do określenia, no ale to...
Tak, ale komisarzy unijnych oczywiście. No to jest sytuacja skandaliczna, dlatego że no trzeba przecież pamiętać o tym, że cała konstrukcja Unii Europejskiej, jakąkolwiek ta Unia by nie była, to w swoich założeniach ona się opiera na pryncypialnych zasadach suwerenności poszczególnych państw, zasadzie solidarności i zasadzie pomocniczości. To są te zasady pomocniczości albo subsydiarności, jak niekiedy się to określa. To są te zasady, które są ujęte w traktacie z Maastricht. A więc żadne państwo nie, żadna struktura unijna nie ma prawa, nie ma po prostu prawa rościć sobie pretensji do wyręczania struktury mniejszej, jaką jest w tym wypadku państwo, w tym, co należy do jej kompetencji. To jest elementarne naruszenie zasady pomocniczości, zasady subsydiarności. To jest po prostu ugodzenie w fundament Unii Europejskiej. Oczywiście nie pierwszy i zapewne nie ostatni, ale dla nas on jest bolesny, dlatego że no podważa tutaj suwerenność państwa polskiego. Na dodatek, gdyby powiedzmy komisarze unijni, politycy unijni, no rzeczywiście sami z siebie skrzyknęli się, zainteresowali, powiedziałby sobie powiedzmy pan Schulz, pal 6 problemy uchodźców w Niemczech, pal 6, prawda, cały ten bałagan, to bagno, to szambo, które stworzyła nam pani kanclerz w naszym kraju, Pal 6 to wszystko, prawda? O, w Polsce dzieje się coś niepokojącego. No to bym mógł jeszcze sobie, powiedzmy, z panem Schulzem, gdybym miał taką okazję, podyskutować, czy nie lepiej właśnie zająć się swoimi problemami. Ale problemem czy bólem moim jest to, że pan Schulz przecież sam z siebie tego nie formułuje, nie formułują też inni politycy. Oni czynią to na zasadzie podszeptu chłopaków i dziewczyn z naszego podwórka, właśnie z tego nowoczesnego i z tych skrzykniętych innych podwórek, o których tutaj mówimy, którzy biegną na skargę, nie potrafiąc się bawić zgodnie z głównym podwórkiem w całym naszym osiedlu czy w całej naszej dzielnicy, oni wybiegają do innych dzielnic, szukając właśnie tam pomocy. No myślę, że jeżeli trzymamy się w konwencji podwórek, to myślę, że w takim układzie dzielnicowym i podwórkowym to etos dzieciaków na to nie pozwala, a co dopiero etos dorosłych ludzi, dorosłych polityków. To jest donosicielstwo, to jest po prostu rzeczywiście zdrada i jeżeli w stosunku do tych polityków padało słowo targowica, to proszę, myślę, że możemy się spokojnie zgodzić co do tego, że nie jest to słowo na wyrost.
Komisarze mają się zebrać 13 stycznia, co ciekawe, 12 stycznia Trybunał Konstytucyjny ma badać uchwały o wyborze 5 sędziów oraz unieważniających wybór sędziów przez Izbę minionej kadencji. Według przedstawicieli Sejmu Trybunał nie może oceniać tych uchwał.
To pierwsza rzecz, nie jestem oczywiście prawnikiem, ale z takich elementarnych, ogólnoedukacyjnych zasad, które gdzieś tam się w pewnym etapie szkoły, nie wiem, czy średniej, czy nawet podstawowej wyciąga, no jest taka zasada nemo iudex in causa sua. Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie, a więc no trybunał, który sądzi w swojej sprawie, w sprawie, która go żywotnie dotyczy, nie jest tutaj żadnym kompetentnym sędzią. Na dodatek, no możemy właśnie teraz, no nie wiem nawet jak określać teraz dalsze procedury, gdyby Trybunał rzeczywiście podjął tutaj jakąś uchwałę niezgodną ze stanem faktycznym, to znaczy zaprzeczył stanowi faktycznemu, wydał wyrok polityczny, który nie będzie wyrokiem zgodnym z procedurami sejmowych decyzji, ustawy podpisanej przez pana prezydenta, tej nowelizacji, którą dzisiaj pan prezydent podpisał. No nie bardzo wiem, co w tej sytuacji. Czy...
To może właśnie chodzi o to, żeby ta sytuacja trwała, żeby ten tasiemiec, tak jak może pamięta ksiądz profesor serial pod tytułem Mama Madzi, żeby ona ciągnęła się, żeby ciągle była odgrzewana, żeby ciągle mówić o zamachu, o jakimś faszyzmie, kaczyzmie i tak dalej. Może właśnie o to chodzi, no bo Trybunał Konstytucyjny dosyć niemrawy jest w różnych sprawach zgłaszanych przez obywateli, jak słyszymy, nieraz czekają po kilka lat, a tutaj uznaniowo, jak rozumiem, prezes Trybunału wybiera, które sprawy kiedy, tak mi się przynajmniej wydaje, i kto ma je sądzić. No i w tej sprawie jest szczególnie mrawy.
Tak, to znaczy, może nawiązując do tej analogii z serialem o Madzi, o matce Madzi, to powiem tak, że tamten serial był bardziej atrakcyjny, chociażby ze względu na zmienianie wizerunku przez główną bohaterkę tego serialu. To były dość ciekawe zmiany, ciekawe wizerunki. Natomiast tutaj problemem jest to, że trzon Trybunału Konstytucyjnego, tego starego składu Trybunału Konstytucyjnego jest niezmienny. Jak wiemy, są to twarze, które figurowały jako doradcy Kiszczaka, jako ludzie głębokiego PRL-u i te twarze do dzisiaj tam figurują. I powiedziałbym, z punktu widzenia takiego estetycznego i pewnego zwrotu wartości akcji, to ten serial jest wyjątkowo nieciekawy. Ale mówiąc bardziej poważnie, znowu nie jestem prawnikiem, ale wydaje mi się, że z chwilą podpisania ustawy przez pana prezydenta ta ustawa nabrała pełnej mocy prawnej. Jeżeli w tej ustawie, w tej nowelizacji ustawy, czy w tej ustawie, która została przyjęta, znajduje się zapis mówiący o tym, że Trybunał ma rozpatrywać poszczególne sprawy właśnie w sposób chronologiczny, a więc zgodnie z napływaniem do tego Trybunału, no to okazuje się, że Trybunał ma kilkadziesiąt przynajmniej, czy może kilkaset spraw, które zalegają w jego gestii i ta sprawa na pewno nie powinna być rozpatrywana właśnie zgodnie z tą ustawą w tej kolejności. No bo rozumiem, że właśnie ustawa już obowiązuje i w tej sytuacji wniosek, który napłynął do Trybunału w ostatnich tygodniach czy dniach, no powinien być rozpatrywany w odpowiedniej kolejności, a więc
nie. A może Platforma Obywatelska jest jak weterani wojenni, jak matka w ciąży, jak nie wiem, tam jeszcze osoby niepełnosprawne, które poza kolejką, normalne to jest, mogą otrzymywać pewne w sklepie czy przy kasie sobie stanąć i to
może jest
szanujemy.
W stanie już takim wymagającym reanimacji, rzeczywiście, i tutaj może rzeczywiście to jest sytuacja, która poza kolejką wymaga właśnie tej reanimacji, ale w tym wypadku, mimo że to może zabrzmi mało chrześcijańsko, bym powiedział, no niekoniecznie reanimujmy. Natomiast mówiąc całkiem serio, no właśnie to podkreśla rozumienie państwa prawa przez stronę obecnej opozycji, przez polityków Platformy. To znaczy, to jest państwo prawa, które jest państwem prawa wtedy, kiedy nasza uprzywilejowana grupa trzymająca władzę ma zapewnione wszystkie przywileje, może zmieniać w dowolnym trybie ustawy, może zmieniać ustawy w sposób naruszający konstytucję, może dobierać sobie dowolną liczbę sędziów według własnego klucza partyjnego i wtedy jest to państwo prawa. Jeżeli jednak pojawia się siła polityczna, która przejmuje władzę i próbuje sprawę zmienić, próbuje sprawie nadać ton zgodny z logiką prawa, z logiką konstytucji, próbuje nadać temu ton zgodny z praworządnością, w dosłownym tego słowa brzmieniu, to wówczas okazuje się, że jest to naruszanie demokracji.
Nie wiem, czy ksiądz profesor pamięta, kiedy Platforma doszła do władzy, to było kilka dni w zasadzie po objęciu przez nią rządów, jedną z pierwszych decyzji, które zostały podjęte na szczeblu rządowym, była ta, żeby zepsuć uroczystości rocznicowe Radia Maryja, rodziny Radia Maryja, czyli obywateli, czyli Polaków, także płacących podatki, pełnoprawnych obywateli polskich, żeby zepsuć to, co już zostało ustalone i wycofali zespół reprezentacyjny Wojska Polskiego z tych uroczystości, myśląc, że ludzie sobie nie poradzą i będzie zamiast wesela, będzie stypa. Później minister Gawłowski nakazał zbadanie wszystkiego, co by pozwoliło na wypowiedzenie umowy w związku z geotermią. A więc zaczęto po prostu szukać kija po to, żeby uderzyć. Później minister szkolnictwa wyższego wzięła młodzieży studiującej w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej przyznane środki. Po prostu pozbawiła młodzieży możliwości rozwoju w takim wymiarze, w jakim mogłaby się rozwinąć, gdyby te środki nie zostały odebrane. I to w sposób taki, powiedziałbym, dosyć bandycki, bo wycofano z wielu uczelni, a później im dawano na zasadzie nowych kryteriów, a oczywiście nam już nie przyznano i wiadomo, o co chodziło, po to, żeby nam po prostu te środki jako młodzieży Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej odebrać perspektywę rozwoju w tej konkretnej uczelni. I tych przykładów, oczywiście Telewizja Trwam, to myślę, każdy już też zanotował, jak to wyglądało. Nie było wtedy jakichś kodów i innych tego typu organizacji. To co, jak oni byli za przeproszeniem przy korycie, to była demokracja i to wszystko było w imię demokracji, a teraz, kiedy to podwórko jest porządkowane, kiedy faktem jest, przyjeżdżają śmieciarki, przyjeżdżają polewaczki i tak dalej, nagle okazuje się, że jak ktoś robi porządek, to jest wielkie larum.
No właśnie, to jest demokracja, którą ojciec opisuje ala po prostu Orwell, ala jego Folwark Zwierzęcy i to jest demokracja, którą przeżywaliśmy przez minionych 8 lat. Zresztą wcześniej ona też miała swoje postacie. Nie możemy zapominać, że jest to obraz demokracji, no, która była najpierw postacią demokracji ludowej, a później właśnie tej demokracji po 89 roku z małymi przerwami, które przywracały jakąś nadzieję w powiązanie demokracji z państwem prawa, ale które kończyły się bardzo, bardzo szybko i bardzo tragicznie. Natomiast tutaj myślę, że właśnie słowem kluczowym, które tutaj padło z ust ojca, jest słowo właśnie obywatel. Słowo, które no jest w tytule partii do niedawna rządzącej, a która to partia wykazywała przez 8 lat, tak jak ojciec tutaj kapitalnie wskazuje, no totalną ignorancję wobec obywateli, wobec właśnie obywateli państwa, bo to nie jest tylko kwestia godzenia no właśnie w studentów pewnej wyższej prywatnej szkoły. To nie jest kwestia szykanowania grupy odbiorców jednej telewizji, czy szykanowania grupy odbiorców jednego radia. Czy to nie jest kwestia dyskryminacji pewnej grupy wierzących. To jest, zauważmy, szykanowanie, dyskryminowanie, godzenie w obywateli własnego państwa. To jest kwestia no, naruszania elementarnych zasad związanych z praworządnością, z demokracją, z tym wszystkim, co dzisiaj hasłowo jest ujmowane jakoś arebur, bo kiedy właśnie no, dzisiaj słyszymy o demokracji, o państwie prawa, o praworządności, no to trzeba to tak samo traktować, jak kiedyś traktowaliśmy z przymiotnikiem ludowa, prawda? Więc była czy socjalistyczna. Sprawiedliwość socjalistyczna, demokracja ludowa, praworządność socjalistyczna i tak dalej. No dzisiaj trzeba by było chyba dodawać do tych wszystkich właśnie pojęć, nie wiem, może słowo na przykład platformerska, więc demokracja platformerska, praworządność platformerska i tak dalej. Wtedy jedynie te słowa no nabierają jakiegoś sensu, bo inaczej no to nazywamy białe czarnym i jesteśmy tutaj w dużym kłopocie porozumienia się jakiegokolwiek.
Księże profesorze, na temat Trybunału mówiliśmy szerzej już w poprzedniej części, na temat wyborów prezydenckich, wyborów parlamentarnych. Ksiądz profesor wskazywał, że to były trzy wydarzenia w Polsce, które warto odnotować w roku 2015. W Kościele wymieniliśmy synod poświęcony rodzinie, wymieniliśmy encyklikę Ojca Świętego Franciszka i ogłoszony niedawno rok miłosierdzia. To były te tematy, którymi się zajmowaliśmy, ale także myślę, warto zwrócić uwagę, że rok 2015, poza tymi klęskami Bronisława Komorowskiego, Platformy Obywatelskiej, PSL-u, ale też Zjednoczonej Lewicy, to był taki moment, kiedy próbowano bardzo radykalnie skręcić w lewo, a więc mam na myśli konwencję antyprzemocową, mam na myśli in vitro, mam na myśli także ustawę o uzgadnianiu płci, mam na myśli pigułkę dzień po, która podobno była narzucona przez Unię Europejską, a później się okazało, że rząd kłamał, że wcale tak nie było. No i mieliśmy jeszcze do czynienia z tymi samymi agendami międzynarodowej organizacji, która dzisiaj występuje przeciwko rządowi w Polsce, a która jeszcze nie tak dawno zachęcała, nakazywała, żeby w Polsce zamykać okna życia.
Tak, faktycznie. Cały splot działań, które no bardzo, bardzo mocno pokazują radykalny konflikt świata w świecie wartości i antywartości. Ja przepraszam, że rozpocznę może tutaj tę refleksję od maila, który otrzymałem po naszej pierwszej części. Już dostałem jednego czy drugiego maila i jedna ze słuchaczek bardzo krytycznie oceniła naszą rozmowę, oczywiście zarzucając nam mieszanie się do polityki i proponując, żebyśmy zajęli się dziesięcioma przykazaniami. No więc właśnie ten katalog, który ojciec tutaj wymienia, spraw, które są par excellence polityczne, one są w swej najgłębszej istocie no właśnie ugodzeniem wartości dekalogu. No bo czy to weźmiemy pigułkę L1, czy sięgniemy po in vitro, to jest przecież wykroczenie przeciwko piątemu przykazaniu nie zabija. Jeżeli sięgniemy po konwencję antyprzemocową, no to jest naruszenie struktury małżeństwa i rodziny, a więc w związku z tym też naruszenie czwartego przykazania.
Mało tego, a politycy, którzy tym się zajmowali i którzy wtedy mieli realny wpływ na to, czy to będzie tak czy inaczej, jeszcze mówili o tym, że dlatego, że są za życiem, że są katolikami, tak, dlatego za tym są.
Dlatego za tym są, a więc tutaj no, wypaczali zupełnie znowu pojęcia, wypaczali cały sens tych dramatów. Ten protest przeciwko oknom życia, no, który był protestem zupełnie absurdalnym, bo okazało się, że decydujące dla przeciwników okna życia, tych unijnych przeciwników, tych agend unijnych, które wystąpiły przeciwko oknom życia, jest prawo dziecka do posiadania własnej tożsamości, no co stoi w jawnej sprzeczności z promowaniem in vitro, gdzie dziecko nie ma szans na poznanie własnej tożsamości, poznanie własnych biologicznych rodziców i tak dalej, i tak dalej. Więc no mamy tutaj do czynienia po prostu z chaosem pojęć, to raz. Mamy do czynienia z rzeczywistościami, które są ujmowane pod szyldem różnych działań politycznych, rzekomo prospołecznych, idących z pomocą bezpłodnym małżeństwom, idącym z pomocą krzywdzonym kobietom w małżeństwie czy w rodzinie i tak dalej, i tak dalej. Ale w gruncie rzeczy każde z tych działań jest radykalnym godzeniem w podstawowe wartości ludzkie. Jest radykalnym godzeniem w to, co tworzy fundament prawa naturalnego, to, co tworzy fundament zarazem naszego życia społecznego. I dlatego my nie mamy prawa. My mamy psi obowiązek. My mamy psi obowiązek mówienia o tym i pokazywania, że w głębi tych zjawisk politycznych kryje się głęboka warstwa moralna, kryje się głęboka warstwa ogólnoludzka, głęboka warstwa humanitarna czy antyhumanitarna. I my mamy po prostu prawo i obowiązek mówienia o tych sprawach, tym bardziej, że właśnie w tych dniach przypominamy sobie niezwykle konkretnie, że Bóg stał się człowiekiem. Zamieszkał między nami, jak mówi dosłownie tekst Ewangelii według Jana, słowo stało się ciałem i rozbiło swój namiot między naszymi. Bóg stał się uczestnikiem naszej ludzkiej egzystencji tu i teraz. I dlatego w imię właśnie Boga my musimy w tych sprawach zabierać głos. My jako Kościół.
No właśnie, więc warto to też rozważyć, gdy ktoś tak w sposób bardzo wąski i mechanistyczny traktuje politykę jako taką. Księże profesorze, chciałbym, byśmy także przy okazji roku 2015 powiedzieli kilka słów i poproszę o komentarz do sprawy uchodźców, imigrantów, najeźdźców, różnie są nazywani.
Mój kolega z Anglii, z Southampton, proboszcz parafii polonijnej, nazywa ich nachodźcami i to słowo, przyznam się, że bardzo przypadło mi do gustu. Chociaż oczywiście musimy mieć świadomość najpierw tego, że dotykamy tutaj kwestii bardzo, bardzo mocnego dramatu. Dramatu, który niewątpliwie obejmuje także bardzo konkretne sytuacje, wręcz tragiczne sytuacje dotykające i prześladowań, i ryzykowania życia, i przymusowej emigracji, i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak w całości tego zjawiska, które nabrało charakteru bardzo masowego, no trzeba po prostu oddzielić znowu to, co jest faktem, od tego, co jest socjotechnicznie, czy politycznie, czy jakkolwiek inaczej wykreowanym zjawiskiem społecznym, które nie jest zjawiskiem faktycznym. O czym tutaj mówię? No może posłużę się bardzo konkretnym przykładem, ponieważ mam ku temu pewne dane. Od kilkunastu lat przyjeżdżam w okresie wakacji do naszej parafii polonijnej w Getynce, a ponieważ siedziba proboszcza, duszpasterza tej parafii znajduje się pod Getynką, więc zamieszkuję na terenie takiej wioski Friedland. Friedland, w którym znajduje się obóz przesiedleńców, Grenzdurchgangslager. Ten obóz ma swoją historię, nie będę jej tutaj opowiadał. Powiem tylko w największym skrócie, że od momentu, w którym ja zacząłem tam przyjeżdżać i żyć w tym obozie, bo kościół znajduje się dosłownie w centrum tego obozu, przeżyłem tam różne grupy emigrantów, przeżyłem tam grupy przesiedleńców, najpierw z terenu Rosji, to byli Niemcy, to byli Rosjanie pochodzenia niemieckiego, a więc potomkowie przesiedlonych nad Wołgę Niemców, tych nadwołżańskich, którzy zostawiali tam już na terenie Rosji swoje rodziny, Rosji, Kazachstanu, Ukrainy, i ci ludzie wtedy właśnie w latach, na początku lat 2000 przyjeżdżali do Niemiec. To był projekt zresztą zasilenia ludności niemieckiej przez rząd Helmuta Kohla. Z chwilą nadejścia rządów pani kanclerz Merkel sytuacja się zmieniła, obóz w dużej mierze opustoszał. Wcześniej bywało w tym obozie około 700 chyba uchodźców jednocześnie, tyle mogło w nim przebywać. Później ta liczba znacznie spadła, zaczęto przysyłać uchodźców pod szyldem prześladowanych chrześcijan, zaczęto przysyłać uchodźców z krajów arabskich, a więc z Iraku, Syrii, także z Somalii, Erytrei. I to już było dla mnie dość dziwnym zjawiskiem, ponieważ siedząc właśnie w środku tego obozu, raz jeszcze to podkreślam, i będąc przez ten czas duszpasterzem całej tej wspólnoty we Friedland, ja tych ludzi praktycznie w kościele nie widziałem. A więc zastanawiało mnie to, jakim cudem prześladowani chrześcijanie, którzy znaleźli się w wolnym kraju i mają kościół katolicki pod bokiem, mają też obok kaplicę protestancką, dlaczego z tej posługi religijnej nie korzystają. Ale to był taki okres przejściowy, natomiast od 2 lat mamy tam rzeczywiście wzmożoną falę tych uchodźców, którzy są, jak mówi to mój kolega, ja pozwalam go sobie tutaj cytować, nachodźcami. W tym roku, mówiąc krótko, we Friedland było ponad 3000 uchodźców. W obozie, którym jest w stanie pomieścić około 700 osób, mieliśmy do czynienia z ilością prawie ponad 3000. Był nawet taki moment, w którym przed moim wyjazdem zwrócono się do mnie z propozycją ze strony gminy, żeby udostępnić kościół dla potrzeb przechowania po prostu jako pomieszczenie, udostępnić kościół dla potrzeb przechowania tych imigrantów. Co było rzeczą charakterystyczną? Po pierwsze, po raz pierwszy od 13 lat mogłem zaobserwować codziennie patrole policji, które w wozach kontrolowały obóz, żeby nie dochodziło do jakichś aktów przemocy. Mimo tego codziennie obserwowałem też przyjeżdżające karetki. Zrobiłem kiedyś raz czy drugi zdjęcie, które zamieściłem na jednym z portali społecznościowych i które gazeta, którą cytowaliśmy bezimiennie w poprzedniej części naszego spotkania, przytoczyła jako przykład hejtowania, a więc siania nienawiści. Pozwolę sobie zilustrować jedno z tych zdjęć. To było zdjęcie pokazujące grupę właśnie uchodźców widzianych przez pryzmat bramy obozowej i podpis pod tym zdjęciem głosił: proszę zwrócić uwagę na proporcje mężczyzn, kobiet i dzieci. Na zdjęciu zupełnie przypadkowo wykadrowanym znajdowało się bodajże 18 młodych mężczyzn w wieku 25 do 30 lat, jedna kobieta i dwoje albo troje dzieci. I takie były rzeczywiście proporcje w tym obozie. Dlatego kiedy właśnie patrzymy na całą tę sytuację, możemy patrzeć przez pryzmat właśnie tej kobiety i trójki dzieci, którzy stanowią jakiś procent tych uchodźców, ale możemy patrzeć przez pryzmat tych 90 czy 80% uchodźców czy nachodźców, którymi są młodzi mężczyźni, agresywni, roszczeniowi. Po raz pierwszy tego doświadczałem na terenie tego obozu, zaczepek, aktów agresji, roszczeń, które z ich strony padały. Trudno nazwać tych ludzi uchodźcami, którzy oczekują pomocy. To są zdobywcy nowego terenu. W tym obozie nie dochodziło do takich aktów przemocy, o jakich donosiła prasa czy media z innych terenów Niemiec, a więc nie dochodziło do podpaleń, nie dochodziło do gwałtów, nie dochodziło do pobicia miejscowej ludności, ale te akty mają miejsce. Sprawa uchodźców jest sprawą po prostu bardzo niejednoznaczną, najdelikatniej rzecz ujmując. Mówiąc bardziej precyzyjnie, jest sprawą bardzo złożoną. A złożoność polega na tym, że obok obok niewielkiej, śmiem twierdzić, ale śmiem to twierdzić naprawdę z dużym przekonaniem, niewielkiej grupy osób potrzebujących realnie pomocy, mamy do czynienia z najazdem, z inwazją ludzi, których celów, intencji, działań nie jesteśmy w stanie ani określić, ani do końca przewidzieć. Zasada pierwsza, która wydaje się być zasadą podstawową, no to jest zasada mówiąca o tym, że problemy należy rozwiązywać u korzeni, u źródła tych problemów. Jeżeli tym problemem są właśnie skomplikowane układy polityczne, jeżeli jest rozrost państwa islamskiego w tych krajach arabskich, z których ci ludzie ponoć emigrują, no to trzeba szukać rozwiązania politycznego, ekonomicznego, a być może także militarnego właśnie w tych krajach, a nie przerzucać problem z tamtych krajów na teren Europy Zachodniej, Polski, Europy Środkowej, dlatego że to nie jest ani rozwiązanie tamtego problemu, ani nie jest to ochrona bezpieczeństwa własnej suwerenności i własnego dobra.
Księże profesorze, proponuję, byśmy w takim razie ten ranking najważniejszych wydarzeń roku 2015 tutaj na etapie naszej rozmowy zamknęli i zaprosili naszych słuchaczy do tego, żeby ten ranking ewentualnie uzupełnili, podali te wydarzenia, które Państwa zdaniem są najistotniejsze, najbardziej ważkie w roku 2015. Czy to będą wydarzenia z życia Kościoła, z Polski, czy ze świata. O to Państwa prosimy wraz z krótkim komentarzem. Naszym gościem jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, bioetyk, a także zajmujący się na co dzień i przybliżający nam katolicką naukę społeczną Kościoła katolickiego. Numery telefonów 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 655 23 56 Południa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200, zagranica 655 23 33 oraz 655 23 66. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam, mówi Jerzy z Francji. Serdecznie witam ojca oraz czcigodnego księdza profesora. Pozwolę również i wyrazić swoją opinię na temat, co się dzieje w naszym kraju. Osobiście mam wrażenie, iż wszystko zmierza w bardzo dobrym kierunku i że tak się rażę w cudzysłowiu, normalni Polacy bardzo wyraźnie widzą, czym właściwie była Platforma, no i wszyscy jej poplecznicy. Oni w obecnej chwili odkrywają samych siebie. Nie mogę pogodzić się po prostu z jedną rzeczą, z obłudą, jaka jest potworna obłuda. To prawda, że na przykład Nowoczesna absolutnie nie ma żadnego programu, a silna jest w buzi, że tak się mówiąc delikatnie, bo krytykuje i nic poza tym. To po prostu jest destrukcja, to jest jakaś partia wywrotowa. Ale nie mogę się zgodzić mianowicie z tą potworną obłudą. Bardzo często się podkreśla mianowicie, że kiedy była dzisiaj na przykład minęła 20, bardzo wyraźnie się mówiło, kiedy to pan poseł Wojciechowski, czy minister Wojciechowski powiedział, że kiedy byliście u władzy, łamaliście prawo i nikt, ani dziennikarze, ani politycy, ani wtedy nie krzyczeli. I w tej chwili ten dziennikarz młody, no nie spodziewałem się, zagłuszał, zmienił temat. Zauważyłem, że bardzo w TVP Info dziennikarze są absolutnie do wyrzucenia, bo nie są to prawdziwi dziennikarze, to są agenci Platformy. Jeśli coś jest nie na rękę Platformie, zagłuszają. Następnie była pani dziennikarz Lewicka, absolutnie to jest niedopuszczalne, to jest żadne dziennikarstwo, to jest praca destrukcyjna, bo przecież prawdziwy dziennikarz to jest ten, który uznaje prawdę. Jeżeli czy ten, czy ów ma rację, to nie przerywa. Prawda, a to jednak okazuje się, że oni działają na rzecz właśnie byłej partii. I to jest niedopuszczalne. Z drugiej zaś strony jeszcze dzisiaj było pan minister Ziobro. bardzo pięknie również pokazał. I pani dziennikarka również tak samo pokazała, jakżeż była po prostu upolitycznioną dziennikarką. I odpowiedział świetnie na końcu pan Ziobro, a mianowicie, bo pani dziennikarka miała właściwie taką pretensję, no jakżeż to ta ekipa rządząca nie liczy się z głosem ludzi, z krytyką. Pan Ziobro bardzo pięknie powiedział i uważam, że rozsądni Polacy bardzo dobrze to dostrzegają. Oczywiście, że liczymy się z opinią krytyki w podtekście konstruktywnej, to znaczy bierzemy to pod uwagę, ale bierzemy pod uwagę tę krytykę, która nie przeszkadza nam w realizacji tego, co żeśmy zobowiązali się, prawda, wobec obywateli. I słusznie to powiedział. Osobiście dostrzegam mianowicie to bardzo wyraźnie widać, zresztą wszyscy Polacy widzą, że Platforma chciała po prostu niejako zablokować PiS, żeby PiS nie był w stanie zrealizować i żeby Polacy potem usunęli PiS. To była taktyka wywrotowa. Okazało się, że tym gestem obróciło się to przeciwko nim samym. To oni są zablokowani teraz, oni nic nie mogą i szukają powratyńców innych, bo już sami nie są w stanie, są zablokowani prawnie, ponieważ dokonali gestu niewłaściwego i to obróciło się przeciwko nim. I wyraźnie widać, że oni nie bronią Polaków, oni to transponują na obywatela. Właściwie chodzi o nich, a nie obywateli, prostych, zwyczajnych obywateli. Każdy dostrzega, że tutaj chodzi o ich interesy, a nie o interesy narodu. Naród zwyczajny, najbardziej zwyczajny dostrzega to, że przecież ten rząd robi bardzo dobrze dla narodu. Druga jeszcze może na końcu chciałam powiedzieć, że mianowicie rzeczą normalną w każdym państwie, nienormalne zachowanie jest tej ekipy, tej opozycji. Ona jest, po prostu, to jest bez precedensu, to nigdzie takiego czegoś nie ma. Jeśli powstaje nowa partia, ktoś rządzi, to jest rzeczą normalną, że ona zmienia wszystko. Ona ma prawo zmienić i ona po to została powołana, żeby zmieniać. I nawet jeśli na przykład Trybunał Konstytucyjny, przecież rozsądnie, prawda, trzeba na to patrzeć, jeśli nie spełniał swoich obowiązków, pan Ziobro pokazał, ile rozpraw tylko było w porównaniu na przykład do tego, co Trybunał Konstytucyjny robi niemiecki, w ogóle nic nie robiono. Skoro nie sprawdzał się, nie sprostał zadaniu, to chyba normalny człowiek mówi, to trzeba było zmienić, prawda? I dlatego się zmienia. Nie rozumiem. To są ludzie kompletnie poza wszelkiego rodzaju rozsądkiem.
Panie Jerzy, dziękuję bardzo, żeby dać głos jeszcze kolejnym naszym słuchaczom. Pozdrawiam panie Jerzy, szczęść Boże.
Bardzo dziękuję za ten głos, przede wszystkim najpierw za to pierwsze zdanie, które wybrzmiało bardzo mocno i które mówiło o tym, że wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku. Ja jestem głęboko przekonany, że większość z nas tak uważa, większość z nas tego chciała, tego dobrego kierunku i stąd też dokonaliśmy takich, a nie innych wyborów. Natomiast problemem jest właśnie to, co stoi na przeszkodzie realizacji tego dobra i o czym pan mówił bardzo, bardzo szczegółowo i bardzo, bardzo konkretnie. Tutaj zwróciłbym uwagę na dwa punkty, czy dwie sprawy, nie drobne, ale bardzo ważne. Pierwsza to ta, która pojawiała się w naszej pierwszej części rozmowy tej telewizyjnej, mianowicie rola mediów. Pan wspomniał tutaj o dziennikarzach, którzy no właściwie odchodzą od nie tylko etosu dziennikarskiego, ale od zawodu nawet dziennikarskiego, bym powiedział, od rzetelności uprawiania tego zawodu. Przytoczone nazwiska, jeżeli sobie przypomnimy niedawny wywiad z panem wiceministrem Glińskim, wicepremierem Glińskim, czy przypomnimy sobie jeszcze przesłuchanie, jakie urządzono kandydatowi, ówczesnemu kandydatowi na prezydenta, panu Andrzejowi Dudzie w okresie kampanii przedwyborczej, bo to nie był wywiad, to było przesłuchanie prymitywne, aroganckie, jeżeli sobie skojarzymy właśnie inne fakty, o których pan też tutaj wspomniał, to widzimy rzeczywiście, że ta tak zwana elita dziennikarska mediów głównego czy też mętnego nurtu, jak to określamy, no jest właśnie pseudoelitą, jest po prostu grupą, zgrają, że tak powiem, nieelegancko zgrają nadającą się wyłącznie do wymiany i zajęcia się jakimkolwiek innym zawodem, ale nie na pewno pracą w zakresie komunikacji społecznej. Druga sprawa, na którą właśnie jeszcze chciałbym krótko zwrócić uwagę, bo mówimy tutaj, wielokrotnie się przejawia ten temat Trybunału Konstytucyjnego. Już kilkakrotnie też w tej rozmowie naszej wcześniejszej padły uwagi dotyczące tego, że Trybunał miał być takim ostatecznym zabezpieczeniem obecnej opozycji przed próbą naprawy Rzeczpospolitej. I kiedy właśnie porównujemy, ojciec Dariusz w tej pierwszej części naszej rozmowy wspomniał o tej analogii do XVIII wieku. Ja dopiero tak z pewnym takim poślizgiem, dość opóźnionym, ale to może jest efekt ociężałości poświątecznej, ale tak sobie zaskoczyłem, że właśnie Trybunał Konstytucyjny w ujęciu Platformy Obywatelskiej w chwili obecnej, no to jest klasyczne liberum veto. To jest klasyczne liberum veto, które miało pełnić właśnie taką rolę, a więc rolę hamulcowego, rolę destabilizatora, rolę destrukcyjną w stosunku do jakichkolwiek uchwał, które mogłyby służyć naprawie Rzeczpospolitej. No bo raz jeszcze przypomnijmy sobie, rola Trybunału Konstytucyjnego w takim wydaniu, jakie zaproponowała na przełomie maja i czerwca Platforma Obywatelska, no to była rola Trybunału, który miał już prognostycznie patrząc, hamować właśnie poczynania nowego rządu. Skoro przegraliśmy wybory prezydenckie, skoro wszystko wskazuje na to, że przegrywamy wybory parlamentarne, to co nam pozostaje? Zostaje nam liberum veto, zostaje nam rozpaczliwy krzyk, który będzie po prostu destabilizował tutaj procesy legislacyjne w kraju. No to jest właśnie kultura warcholstwa. To jest kultura warcholstwa, która dominuje ze strony dzisiejszej opozycji. I całkowicie zgadzam się tutaj z pańską opinią bardzo elegancko wyrażoną o tym, że opozycja nie rozumie swojej po prostu roli, nie rozumie i nie dorasta do tej roli, którą mogłaby pełnić w parlamencie i do której została zresztą w parlamencie zaproszona przez obecny rząd polski.
I kolejny słuchacz, proszę bardzo, halo.
Halo.
Proszę uprzejmie.
Halo.
Prosimy.
Nie będzie pochwalony, jest Maria Rosiewicza.
Teraz i zawsze, trochę bliżej słuchawki poproszę.
Dobrze, Krzysztof Podpornia. Ja tutaj chciałem się odnieść jeszcze do podnoszonej tej kwestii mediów, bo to w tej chwili, co się wyprawia, to jest naprawdę bulwersujące i naprawdę nie spodziewałem się, że to aż w takim wymiarze będzie. Ale chciałbym też właśnie zwrócić uwagę na dobór tych wszystkich dziennikarzy, nie tylko informacyjnych. Bo tutaj oglądałem taki przypadkowo akurat na TVP Kultura taki program nagradzany, szereg nagród uzyskał, Hala Odlotów, taki kulturalny. No i tam, jak zwykle, to dobrane takie towarzystwo i rozmawiano na temat faszyzmu w Polsce. I tam sobie doproszono redaktora Jankę i pana Bosaka z ruchu Kukiza. No i oczywiście tam jakąś książkę o faszyzmie w Białymstoku, tam cechy tego faszyzmu w Polsce i tak dalej, tam na wszystkie strony to przerabiano. Pan Jankę tutaj delikatnie, jak zwykle grzeczny, mówi, że tutaj to nie jego świat, ale tutaj bardzo celnie i bardzo dobrze zachował się pan Bosak, który spokojnie czekał i na koniec właśnie tutaj tam się odniósł do faszyzmu, tam już tam nie będę się do tego odnosił, tamtego faszyzmu to w tej chwili właściwie nie ma, a natomiast agresja to jest zarówno po prawej i po lewej stronie. Ale mówi, najlepiej by było, gdybyśmy powiedzieli, z jakiej pozycji my rozmawiamy tutaj i jaka jest nasza odpowiedź na tą agresję. I mówi, że ja tutaj mówię z pozycji właśnie tutaj tradycji chrześcijańskiej, miłości bliźniego, tutaj z nauki Chrystusa. I to jest nasza odpowiedź na agresję, właśnie miłość do drugiego człowieka. Natomiast państwo tutaj występujecie z pozycji postmarksistowskich. Dla was tutaj filozofia marksistowska jest jakby tutaj punktem odniesienia. Ja myślałem, że tam no, będzie jakby opór tutaj, że jak to. No. Natomiast tam była obrona tego całego towarzystwa że no jak to, no przecież filozofia marksistowska na wszystkich najlepszych uniwersytetach jest wykładana i tak dalej, czy nie zaprzeczyli w ogóle. I teraz jakby tutaj no, dwa przeciwstawne takie stanowiska. No, no i oni oczywiście mówią, że no, ich odpowiedzią jest prawo, nie jest prawo, wiadomo. Ale no, wiadomo, że jest demokracja, są różne poglądy. Jakieś odzwierciedlenie w tych mediach tych poglądów musi być, jakaś debata, ucieranie się poglądów. Natomiast no, no, dla mnie to było szokiem, że oni nawet w ogóle nie zaprzeczali tym, że z tej jednej tutaj, że tak powiem, pozycji. I chciałbym tutaj właśnie spytać księdza, jeżeli właśnie, no, co to znaczy, jeżeli oni właśnie nie kwestionują tego, że dla nich punktem odniesienia jest właśnie filozofia marksistowska. Jaki to, jakie to ma konsekwencje tutaj na ten przekaz i na urabianie tutaj? Dziękuję.
Dziękuję panie Krzysztofie. Z panem Bogiem.
Bardzo dziękuję za ten głos i za tę refleksję. Ja myślę, że to jest bardzo cenna sprawa, którą pan tutaj wnosi w naszą dyskusję, bo pan odsłania pewien światopogląd tej opcji, nazwijmy to przeciwnej, czy opcji opozycyjnej w stosunku do nas. Być może, że ci ludzie zdobyli się po prostu na odwagę uczciwości i powiedzieli szczerą prawdę, dlatego że proszę państwa, mówienie o nurcie liberalnym, mówienie o jakimś nurcie, no nie wiem, nowoczesnym czy modernistycznym, to są pewne slogany, natomiast zauważmy, że z jednej strony przecież trzon obecnego świata polityki w dużej mierze to są ludzie wychowani w środowisku po prostu lewicowym, w środowisku marksistowskim, krótko mówiąc. Istnieje rzeczywiście fascynacja czy odrodzenie się marksizmu, które jest odradzaniem się marihuany dla ludu, bo to nawet nie jest opium, to jest marihuana dla ludu, to jest po prostu narkotyk, który przynosi ogromne szkody, ale pomijając tutaj, bo nie jestem w stanie określić, dlaczego tak się dzieje. Do końca nie jestem w stanie, nie potrafiłbym w tej chwili sformułować tutaj jakichś sensownych diagnoz, dlaczego tak się dzieje. Ale zauważmy, przyjmijmy po prostu zgodnie z tą autodeklaracją, że ci ludzie rzeczywiście stają na gruncie filozofii marksistowskiej. Jakie to ma konsekwencje? To jest bardzo ważne pytanie, no bo powiedzmy sobie najkrócej. Filozofia marksistowska po pierwsze odrzuca Boga. Skoro odrzuca Boga, to odrzuca zarazem obiektywną prawdę. Skoro odrzuca obiektywną prawdę, odrzuca obiektywną naturę człowieka. A w co w to miejsce? No w to miejsce właśnie proponuje po pierwsze tak zwaną pragmatyczną koncepcję prawdy, a więc prawdę, która nie jest odczytywana, no bo jej tej prawdy nie ma obiektywnej. Tę prawdę się tworzy. Kłamcie, 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 zawsze coś z tego zostanie, mówił klasyk, wielki wódz rewolucji październikowej. I tak się tę prawdę tworzy. Tak się tworzy prawdę mocą stanowienia, mocą rewolucji, mocą sojuszu świata robotniczego z filozofami. Stąd właśnie ten sojusz tutaj miał tak ogromną rolę. Sojusz ludu pracującego rzucanego na barykady i sojusz z politrukami, którzy tym ludem po prostu w sposób cyniczny kierowali. I zauważmy, że dokładnie to się w tej chwili dzieje. To znaczy mamy sytuację właśnie taką, w której zamiast obiektywnej prawdy mamy kreowaną prawdę o rzeczywistości, tworzoną za pomocą rewolucji medialnych, za pomocą rewolucji semantycznych, o których tutaj mówimy już od kilku godzin, od czasu naszej audycji telewizyjnej, bo to jest rewolucja semantyczna, kiedy bezprawie nazywa się prawem, kiedy zdradę nazywa się patriotyzmem, kiedy szumowiny nazywa się bohaterami, kiedy niszczenie państwa nazywa się obroną demokracji. To jest pewna rewolucja semantyczna, ale taką pseudoprawdę próbuje się nam wtłoczyć. Próbuje się jednocześnie zmienić w ten sposób samą konstrukcję społeczeństwa. Ono nie jest już społeczeństwem opartym na dialogu i porozumieniu, ale to jest społeczeństwo, które jest zbudowane w oparciu o konflikt, w oparciu o walkę. To jest przecież też cecha rozumienia polityki marksistowskiej. Tej ojciec Dariusz jako politolog na pewno więcej może na ten temat powiedzieć. Ja tylko tak bardzo pobieżnie chcę zauważyć, że no ideą właśnie polityki w marksizmie była przecież i jest walka. Jest walka. I wreszcie jeszcze jedna sprawa, bo w związku z tym tworzeniem prawdy, zauważmy, że elementem tego tworzenia prawdy jest też tworzenie praw. I to, czym przecież marksizm się chętnie posługiwał i czym się dzisiaj to lewactwo posługuje, to jest właśnie to pojęcie prawa. My mamy takie prawo, my mamy prawa reprodukcyjne, mamy prawa do aborcji, mamy prawa do zawierania związków homoseksualnych i tak dalej, i tak dalej. Jakie prawa? Jakie prawa? To są konstrukty radykalnie bezprawne. Jeżeli teraz się właśnie mówi, że stajemy w obronie, kot staje w obronie demokracji, w obronie państwa prawa. Jakiego państwa prawa? Państwa, które było konstruowane ewidentnie jako państwo bezprawne. To tak równie dobrze kot może stawać w obronie państwa prawa, jak i w obronie demokracji ludowej. Jedno i drugie ma taką samą wartość i jedno i drugie jest godne takiej samej obrony.
Tu przy tej okazji może warto, bo tak też czyniłem te analogie do wieku XVIII, gdy uchwalano na Sejmie czteroletnim Konstytucję 3 maja, która miała na celu no, spowodowanie, że Polska mogłaby stawać się mocniejsza i zreformowana. Caryca Katarzyna poleciła niezadowolonym magnatom z uporządkowania ustroju w Polsce, bo tak to należy przyjmować. No takim magnatom jak Szczęsnemu Potockiemu, Rzewuskiemu, Branickiemu, zawiązanie konfederacji, która poprosi o interwencję obcego, czyli konkretnie Caryce. I mówiła tak, przemiana rządu w Polsce, jeżeli tylko nabierze stałej siły i działalności, nie może być korzystną dla jej sąsiadów. Dlatego takowa zmiana zmusza nas obmyśleć sposoby ku odwrócenia niebezpieczeństw, którymi nam zagraża państwo to, tak bogate w środki, liczne i potężne. A więc przemiana rządu w Polsce, jeśli nabierze siły stałej i działalności, nie może być korzystna dla nas. Dlatego zawiążcie targowice i sprzeciwcie się temu, co jest w Polsce, a my was odpowiednio wesprzemy z takiej czy innej stolicy. A przypomnijmy, że przeciwnicy konstytucji nazywali ją spiskiem monarchicznym i przeprowadzonym w wyniku działań nielegalnego Sejmu. Więc są to jakby, no po prostu wypisz, wymaluj.
Niech ktoś powie, że historia, że nie jest prawdą to zdanie Norwida, że historia to dziś, tylko nieco dalej. No rzeczywiście tutaj mamy do czynienia no, z narzucającymi się analogiami i rzeczą może najbardziej intrygującą jest to, że ta naprawa Rzeczpospolitej, ona budzi kontrowersje wewnętrzne, no pewnej grupy interesów, która zostaje tutaj w jakiś sposób najwyraźniej odsunięta, coś na tym traci. No ale to jest spór, można powiedzieć, wewnątrz państwowy. To jest spór, który można właśnie rozwiązywać poprzez debaty parlamentarne, można rozwiązywać w ostateczności poprzez jakieś strajki, jeżeli wyczerpane zostały możliwości dialogu i porozumienia. Ale to, co jest rzeczą tutaj niezwykle charakterystyczną, że ta naprawa Rzeczpospolitej boli, niepokoi sąsiada, potężnego sąsiada. I że to właśnie sąsiad tutaj nakłania do tego, aby właśnie te pewne siły, skoro nie jest ta zmiana właśnie, ta przemiana rządu w Polsce nie może być korzystna dla nas, to no właśnie zawiążcie targowice, mówiąc pewnym skrótem, skracając tutaj ten niezwykle mocny cytat carycy Katarzyny. No nie trudno dostrzec właśnie tę analogię. No jest pewna grupa interesów, która pewna grupa magnatów, magnatów, baronów partyjnych, baronów politycznych, którzy zostali w chwili obecnej przynajmniej częściowo utrąceni, bo przecież, no powiedzmy sobie szczerze, chciałbym marzyć o tym, żeby zostali oni sprawiedliwie przywróceni do należnej im roli w społeczeństwie, ale chciałbym o tym marzyć, dlatego że znając skomplikowaność różnych procedur prawnych, systemów prawnych i tak dalej, przy nawet najlepszej woli systemu sądowniczego, nie sądzę, żeby jakakolwiek sprawiedliwość ziemska, wymierna tutaj rzeczywiście się dokonała. No ale właśnie, ci ludzie zostali tylko troszeczkę odstawieni właśnie od przysłowiowego koryta. Oni się czują oburzeni, zgoda, ale prawda, czuje się oburzony nasz sąsiad, zarówno na wschodzie, o czym może mniej w tej chwili słyszymy, ale czuje się oczywiście oburzony na zachodzie. I tak jak wspominaliśmy o tym, jak ojciec to wydobył właśnie w tej audycji telewizyjnej, bardzo ciekawa, bardzo interesująca jest ta geografia tego oburzenia. Ten gniew najbardziej jest rozgrzany tuż za naszą zachodnią granicą, ale to nie jest kwestia tylko bliskości geograficznej. To jest kwestia styku interesów czy konfliktu interesów politycznych, prawda? I to jest rzecz niezwykle ciekawa, że tu się dokonuje to rozgrzanie emocji, tutaj rodzi się ten największy niepokój i to sprzęgnięcie z tą grupą magnatów, którzy zostali troszeczkę powstrzymani, ukróceni, przetrąceni, oderwani od koryta. No i dochodzi właśnie do tych interwencji, których jesteśmy świadkami, które są niezwykle wstrząsająco, wręcz niepokojące.
Taki dosyć popularny wśród młodych, wśród studentów dziennikarz Max Kolonko mówi, że powód tej medialnej wścieklizny jest jeden. Prawo i Sprawiedliwość, partia konserwatywna, wygrała wybory. Polacy wybierają prezydenta, wybierają Sejm, a kto wybiera władzę sądowniczą? Wybiera ją sobie władza sama. Stąd cały ten zgiełk. I mówi, sprawa Amber Gold, w którą był zamieszany syn Tuska. Latali z tą sprawą po całym kraju, bo nie wiedziano, który sąd będzie najbardziej przyjazny. A na koniec nagrano sędziego, który pyta, mam zwalniać czy przyspieszać tę sprawę? Co jest lepsze dla władzy? I gdzie byliście wtedy liberalni dziennikarze, gdy Platforma dokonywała zamachu stanu? Spaliście, podobało wam się, a teraz ci sami ludzie mówią, demokrację nam zabrali. Tu nie chodzi o to, że wam zabierają demokrację, wam zabierają koryto.
Dokładnie tak i to jest właśnie ten ból największy, bo to zauważmy, tutaj już pękły pewne jakieś, znaczy najcieńsze granice przyzwoitości, one padły. To już była sytuacja przecież radykalnej bezczelności, kiedy były marszałek Sejmu, były minister spraw zagranicznych, mówi publicznie o tym, że spożywanie obiadów z ośmiorniczkami po kilka tysięcy złotych należy do obowiązków ministra spraw zagranicznych, prawda, że to jest kwestia no po prostu jego obowiązków. A więc coś, co było sytuacją, no po pierwsze, no nadużycia przyzwoitości, po drugie było sytuacją korupcyjną, jak wiemy, wszystkie te przecież spotkania przy ośmiorniczkach były właściwie spotkaniami korupcyjnymi. I to zostaje ujęte jako obowiązek, jako pewna racja stanu, jako pewien przywilej władzy. I nie ma tutaj nawet elementu samokrytycznego, że coś tutaj jednak przecież jest przekroczone, że została przekroczona minimalna granica przyzwoitości. To jest po prostu, tak jak pan bodajże Jerzy z Francji mówił, że to jest szalona obłuda, która po prostu już przekroczyła nawet najbardziej niewrażliwe tkanki odpornościowe człowieka. Tutaj coś po prostu pękło. I to jest problem właśnie, to jest problem, bo nagle ci ludzie no sobie uświadomili, że w związku z tym, że w nas coś pękło, że po tylu latach przyzwolenia na ten stan rzeczy wreszcie znaczna część społeczeństwa powiedziała kategorycznie nie. Chcemy zmiany, czas na zmianę, damy radę to zmienić. I w tym momencie no nagle pewien świat się usuwa spod nóg, coś się kończy, prawda? Pojawia się histeria, pojawia się agresja, no bo jak do tego mogło dojść? ale do tego musiało dojść. I głównymi sprawcami całej tej sytuacji porażki poprzedniej elity rządzącej jest właśnie ta elita rządząca. Jest jej bezkrytycyzm, jest bezczelność, obłuda i ten właśnie, no, ta arogancja, która naprawdę trudna jest nawet do jakiegoś jednoznacznego i precyzyjnego określenia.
22:35, trwają rozmowy niedokończone. Bardzo proszę, halo.
Czy mogę się połączyć z...
Jesteśmy połączeni, słuchamy.
Mówi Adam z Niemiec.
Prosimy, panie Adamie. Panie Adamie, trzeba wyłączyć radio bądź ściszyć komputer.
Mam już to zrobione.
Dobrze, i słuchamy pana, panie Adamie.
Ja chciałem przede wszystkim, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I chciałem nawiązać przede wszystkim do tej sprawy przewodniczącego tego Parlamentu Europejskiego. Chciałem zapytać, czy on nie wydaje się ojcu mało wiarygodny w swoich wypowiedziach, czy gdyby on mówił głośniej i bardziej chrypliwym głosem i koniecznie założył czapkę taką, jaką nosili niemieccy oficerowie przed 75 laty, to byłby bardziej wiarygodny. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, chciałem wypowiedzieć się na temat tego kodu, czy koda, nieważne. Mianowicie widziałem film z jakiejś demonstracji, gdzie szła mała grupka ludzi i nieśli transparent, na którym stało 3 kropki i dalej my, naród. Więc od razu, naprawdę natychmiast sobie skojarzyłem to my, naród, z takim, no trochę może wulgarnym powiedzeniem, że przykleiła się kupa do okrętu i mówi płyniemy. Więc moim zdaniem, znowu użyję tu trochę wulgaryzmu, ale moim zdaniem to ta grupa, która się pod tym kodem kryje, to jest po prostu, można porównać, ze wrzodem, za przeproszeniem, na tyłku narodu. Dziękuję, to wszystko.
Dziękuję, panie Adamie.
Tak, no jeżeli chodzi o pana Schulza, myślę, że pan, mieszkając w Niemczech, zna najlepiej odpowiedzi, mógłby nam tutaj udzielić pewnych szczegółowych informacji na temat jego bardzo nieciekawej, banalnej i powiedziałbym, no takiej bardzo, bardzo płaskiej biografii politycznej, jeżeli w ogóle można nazwać to biografią polityczną. To jest, no powiedziałbym, może raczej taki przyczynek do zwrócenia w ogóle uwagi na to, że w tym świecie zbiurokratyzowanej Unii Europejskiej brakuje w ogóle jakiegokolwiek charyzmatycznego przywódcy, brakuje polityka, który byłby rzeczywiście no, na miarę dawnych przywódców Europy, czy przywódców Zachodu, wielkich prezydentów, czy wielkich kanclerzy. To są urzędnicy, którzy no, mają bardzo, bardzo nieciekawe, bardzo, bardzo banalne biografie, bardzo zerowe, czy wręcz minusowe kompetencje. No i po prostu no tutaj nie ma sensu, myślę, nawet analizować czy przywoływać tej biografii, podobnie jak kilku innych biografii królów Europy czy królików Europy. To są rzeczy, powiedziałbym, tutaj zupełnie banalne. Natomiast no pańska aluzja do wspomnienia z historii i osadzenia pana Schulza właśnie w przeszłości niemieckiej, myślę, że zasługuje tutaj na zauważenie, dlatego że, tak jak też już wspominałem w tej części telewizyjnej, my musimy pamiętać właśnie o tym, że pan Schulz jest nie tylko politykiem unijnym, ale jest właśnie Niemcem. I w tej sytuacji no, elementarna przyzwoitość polityka niemieckiego, który ma jakąkolwiek świadomość, chociażby elementarną, podstawową świadomość roli swojego narodu, bo trzeba sobie bardzo wyraźnie przypomnieć, że pan Schulz jest narodu nazistowskiego. To znaczy, no w tym sensie, że proszę państwa, no nie zapominajmy o tym, że tak zwani naziści, którzy no zdaniem Niemców są właściwie jakimś plemieniem wymarłym, no byli po prostu Niemcami, a więc po prostu mówimy tutaj o przedstawicielu narodu niemieckiego, który wyrządził Polsce bardzo wiele krzywd niewymiernych, nierozliczonych do tej pory, i to nie jest oczywiście tekst wypowiadany przeze mnie po to, żeby podejmować jakiekolwiek roszczenia, żeby podejmować jakiekolwiek tutaj sugestie rewindykacji czy sugestie wprowadzające złe stosunki polsko-niemieckie. To jest tekst tylko mówiący o tym, że człowiek honoru, człowiek mający elementarne poczucie przyzwoitości, ważyłby słowa w sytuacji, w której reprezentuje nie tylko jakiś stołeczek brukselski, ale reprezentuje także i przede wszystkim swój naród. I w imieniu tego narodu przemawia do rządu polskiego, przemawia do narodu polskiego, pouczając go. Powiedziałbym, należy bardzo ważyć w tej sytuacji słowa i należy zachować tutaj ogromną wagę i powagę słów wypowiadanych w takiej sytuacji, w której jestem przedstawicielem takiego narodu i wypowiadam te słowa do takiego, a nie innego narodu. To jest może takie tylko dopowiedzenie. Natomiast co do kodu, to myślę, że przyjdzie czas na rozkodowanie tego kodu, a później zakodowanie go w sposób taki, żeby był już no po prostu historią przemijającą. Jeżeli ta sugestia, ta myśl o tym, że nowoczesna i zapewne kod także są jakąś pochodną działań socjotechnicznych pewnych ludzi w Polsce, to możemy, proszę państwa, być pewni, że podobnie jak i inne działania, narobią one sporo zamieszania, narobią też zapewne sporo szkód, ale są to działania bardzo nietrwałe, bardzo ulotne. Takie działania socjotechniczne, one mają chyba z natury to do siebie, że są głośne, agresywne, wyrządzają sporo szkody, ale bardzo szybko przemijają i ulegają unicestwieniu.
Radio Maryja, proszę. Halo?
Halo?
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Jola z Łodzi się kłania. Księże drogi, bardzo dziękuję za tą audycję. Jest bardzo pouczająca i taka, no, wartościowa. Ja dzwonię, korzystając z tak wartościowych w sprawie, niepokoi mnie pani profesor Ancyparowicz, jej wypowiedzi, no naprawdę mnie bardzo niepokoją. Jest dla mnie tak dwulicowa i tak, no bym powiedziała, niebezpieczna. Przypomina mi, jak kiedyś pan Giertych też tak udzielał się, tak teraz pani Ancyparowicz. Bardzo bym prosiła o ustosunkowanie się do tej osoby i jakoś tak no, moje odczucia uspokoić.
Pani Jolu, dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo serdecznie. Oczywiście nazwisko pani profesor Ancyparowicz jest mi znane. Natomiast no, trudno mi po pierwsze odnieść się do jej wypowiedzi, bo nie wiem, o jaką wypowiedź pani tutaj chodziło. Poza tym, no myślę, że nie jesteśmy tutaj powołani do tego, żeby analizować wypowiedzi tego typu i zwłaszcza, żebyśmy tutaj dokonywali jakiejś oceny osób, które biorą udział w życiu publicznym, ale które no w sposób bezpośredni nie wpływają na kształt tego życia. Ja myślę, że komentarze tego typu to jest kwestia do pewnej polemiki, czy do pewnych dyskusji, które mogą się w przestrzeni medialnej, publicystycznej dokonywać, ale...
Tak, ale bo nie... pani Ancyparowicz też jako publicystka w telewizji Trwam ma swoje okienko związane ze sprawami ekonomicznymi, dlatego ja pani Jolu proponuję, żeby napisać, bo jest taka możliwość, na sekretariat telewizji wówczas taki list z ewentualnymi zapytaniami dotyczącymi konkretnej kwestii, którą zapewne pani miała na myśli. Pani profesor będzie mogła także się ustosunkować jako też osobiście zainteresowana, bo jest taka możliwość, a ponieważ co jakiś czas też bywa na antenie, w związku z tym też proponuję, żeby wówczas się dodzwonić do tej audycji i wprost zapytać o to, wobec czego ma pani te wątpliwości. Pani Jolu, serdecznie pozdrawiam. Proszę, Radio Maryja, halo.
Halo.
Proszę bardzo.
Można do audycji?
Tak, słuchamy. Kto mówi?
Jurek z Krakowa.
Proszę, panie Jurku.
Już można?
Tak, tak. Można tam wyciszyć tylko radio, żeby nie przeszkadzało panu, a jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Jestem już na antenie, tak?
Tak, tak, panie Jurku.
Chciałbym się spytać szanownego gościa, co sądzi o takiej sytuacji. Mi się wydaje, że tu w Polsce bardzo dużo ludzi jest takich, którzy działają na niekorzyść naszego narodu, naszego państwa. Przecież od 1944 roku były tu zainstalowane duże liczby ze wschodu, w różnych postaci. Przecież w 1991 roku armia rosyjska opuściła przecież kraj nasz, prawda? No i przecież to, że armia rosyjska opuściła nasz kraj, to jeszcze nie świadczy o tym, że bardzo dużo tu ludzi było zainstalowanych z tamtego czasu i oni do dzisiaj mogą zajmować bardzo wysokie stanowiska, że nie są piekarzami, nie są jakimiś tam elektrykami, tylko są na pewno zainstalowani i oni psują tą robotę naszą. Czyli i od tego czasu przez żadnego agenta nie wykryto przecież z Rosji, z tamtego kraju.
I panie Jurku, panie Jurku, pytanie jest jakie?
No jak pytanie, czy w ogóle nasze służby działają, czy jest możliwość wyczyszczenia naszego kraju, chociaż w jakiejś tam małej ilości, żeby tych ludzi jakoś usunąć z bardzo wysokich stanowisk, bo wiadomo, że oni działają na szkodę. No są oni może, no na pewno są zainstalowani, ale nikt się tym nie interesuje.
Dziękuję bardzo, panie Jurku. Pewnie trudno będzie księdzu profesorowi na ten temat się wypowiadać.
Zdecydowanie trudno, ale ja bym wskazał może trudno z tego względu, że nie jestem tutaj absolutnie kompetentny, natomiast zwróciłbym uwagę tylko na to, że pańskie spostrzeżenia niewątpliwie są słuszne i one znajdują potwierdzenie no chociażby w tych analizach Wojciecha Sumlińskiego, który no od kilku dobrych lat z wielkim zaangażowaniem odsłania nam kulisy WSI i powiązań WSI z dotychczasową elitą rządzącą. To pokazuje, jak bardzo zawiłe są te relacje, jak bardzo jednocześnie było mocne osadzenie WSI. Ja mówiąc o WSI, mam tutaj na myśli nie tylko polskie wojskowe służby informacyjne, ale z kolei powiązanie tych służb także z Rosją, mówiąc bardzo krótko i zwięźle. A więc taki trójkąt, prawda, WSI, polscy politycy, Rosja, to tworzyło, jak dowiadywaliśmy się z ostatnich chociażby publikacji jeszcze przed kampanią wyborczą Wojciecha Sumlińskiego, dowiadywaliśmy się no bardzo, bardzo przerażających informacji. Jednocześnie wiedzieliśmy, że na tamtym etapie działania i śledztwa w takich sprawach no są właściwie zupełnie nierealne. Natomiast mając na uwadze obecną ekipę rządzącą i mając na uwadze konkretne nazwiska w tej ekipie, jestem przekonany, że czas zabezpieczenia interesu Polski także od tej strony będzie czasem zrealizowanym i spełnionym.
I kolejny telefon. Prosimy. Halo.
Halo.
Proszę bardzo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam również księdza profesora Brudkiewicza. Ja chcę wypowiedzieć w takiej sprawie, bo dzwonię z Górnego Śląska, Marian. No, niestety te sprawy, jakie się teraz przewijają u nas w kraju, to następstwami po II wojnie światowej. Bo trzeba to tak zacząć, panie profesorze, pan dobrze wszystko mówi i ja ze wszystkim się zgadzam, podpisuję się dwoma rękami. Niestety aparaty zostały nierozliczone, te słynne WSI, no niestety, ale to działają do tej pory. One do tej pory działają w tych telewizorniach. Przecież ja oglądałem dzisiaj tam, słuchacz przede mną się wypowiadał, oglądałem ja też osobiście tą po 20 w tym info. No to naprawdę panu mecenasowi Wojciechowskiemu no krzyczeli, no niemożliwie. No nie, on merytorycznie, bo to jest prawnik, na spokojnie przedstawiał sprawę. No niestety pani Kantarzyńska, nie wiem, kto to takich ludzi wybiera w ogóle. Kto za tym głosuje? No ale to tak działają pewnie te ekipy, jak i za pana Petru. No przekupują, bo ja wiem o takich przypadkach. Ja tutaj jestem trochę za Warszawą. Też tak były wybory, to słyszę, no, że przekupywali, jeździli, dawali pieniądze. No. Skąd mają te pieniądze? No wiadomo, to są agenci i mają pieniądze. Ja wiem,
panie Marianie, pan to wypowiada też publicznie, więc...
Publicznie, tak, ja mogę nazwisko powiedzieć.
Więc...
Ja się nie boję nikogo, jako się Boga boję. Ja się nikogo nie, komunistów się nie boję. Proszę ojca, ja pracowałem też na stanowisku, byłem 7 lat dyrektorem. Niestety mnie zwolniono za przekonania, za to, że chciałem prawdę ujawniać, bo pracowałem też w takich służbach troszeczkę, no jak to się mówi, na prawie prawa. I niestety, no, ale ludzie są tacy, jacy są. No, jak dla ludzi chciałem dobrze, to ludzie jeszcze na mnie donosili. I w końcu tak wyszło, że pracuję teraz po 4,50. No niestety ludzie do tego stopnia się poniżają. Ja nie wiem, jak poderwać ten naród, ale tylko to może zrobić Kościół. I niestety, tak, ja jeszcze wychowankiem jestem kardynała Wyszyńskiego. Ja byłem ministrantem. Kazania w kościołach, to aż się mury unosiły. I się nie bali. Dzisiaj jakoś księża się boją. Kazanka po prostu pięć zdań. I to wszystko. Ludzi trzeba od postaw uświadamiać. Bardzo, bardzo przepraszam, ale taka jest prawda. Ja to widzę, bo ja jestem katolikiem, ja to widzę. Ja jestem wyśmiewany. Tak, tak. Niestety my się nie możemy zapędzić, przepraszam za wyrażenie, w kozi róg. My musimy twardo stawać i ludziom tłumaczyć, czy to się podoba, czy nie. Tak mówił Jezus, napominajcie w porę i nie w porę. I tu Kościół musi twardo zajmować stanowisko. Nie ma innego wyjścia. Tak samo episkopat, to samo biskupi, księża i trzeba bębnić w kościołach. No niestety, no ja przepraszam, tak mówię troszkę może za chaotycznie, bo po prostu teraz, no po prostu mnie to boli serce, naprawdę boli mnie, że ludzie tak się upadlają, a niestety brną w ciemny zaułek, bo są się ogłupiani przez te media. Te telewizornie trzeba, od razu trzeba je pozemieniać. Bo oni ogłupiają ludzi, no nie, ci ludzie tak myślą. Ja to, mnie się wydawało, że mówię, albo te, czemu mnie ludzie nie rozumieją? No nie rozumieją, no bo jak się naglądają TVN-u, Polsatu, TVN-u, no ci ludzie tak myślą, no tak to działa, propaganda to swoje robi. Bardzo przepraszam, szczęść Boże, wszystkiego najlepszego.
Dziękuję panie Marianie, szczęść Boże.
Bardzo dziękuję za ten głos i za to, że on był tak wyrazisty, jeżeli chodzi o apel do Kościoła. Ja całkowicie oczywiście tutaj podzielam pańską opinię dotyczącą potrzeby zaangażowania Kościoła. Natomiast zauważmy, cały czas obracamy się w pewnym kamiennym kręgu, czy w pewnym takim zamkniętym kole tych samych w gruncie rzeczy jakichś mechanizmów. Zauważmy, że pojawił się taki pewien stereotyp mówiący o tym, że jakikolwiek głos Kościoła wypowiadany w kwestiach obrony życia, nierozerwalności małżeństw, w kwestiach sprawiedliwości społecznej, w kwestiach walki powiedzmy z bezrobociem, czy w kwestiach głosowania na kandydata politycznego, który reprezentuje wartości chrześcijańskie, jest tak zwanym mieszaniem się Kościoła w politykę. I oczywiście, że tutaj no nastąpiło jakieś totalne stworzenie takiego sztywnego stereotypu, że Kościół nie powinien pod żadnym pozorem mieszać się w politykę. Oczywiście to jest opinia, którą wytworzyły określone kręgi, które są kręgami eksperckimi Kościoła, tylko tyle, że to są kręgi eksperckie ludzi, którzy w Kościele nie byli, nie są i nie zamierzają w nim być. To są po prostu ludzie niewierzący albo ludzie wrodzy Kościołowi, którzy utworzyli taki stereotyp. Niestety ten stereotyp, jeżeli on jest powielany tysiące razy przez określone media, przez określone gazety, przez określone stacje telewizyjne, on zaczął sączyć się do naszych głów i rzeczywiście on się nadal sączy. I też mówię, jestem troszeczkę wzruszony w pewnym sensie, mówię to z lekkim uśmiechem, z drugiej strony rozbawiony sytuacją, że kilka minut po pierwszej części naszego spotkania otrzymuję maila bardzo krytycznego. Otrzymałem też maila pozytywnego, się pochwalę, ale otrzymałem maila krytycznego, w którym pani zarzuca ojcu i mnie mieszanie się do polityki, przekraczanie naszych kompetencji i tak dalej, i tak dalej. A jednocześnie zwraca uwagę na to, żebyśmy wypowiadali się w zakresie 10 przykazań Bożych. Otóż to, o czym mówimy, dokładnie wpisuje się w dekalog. To, o czym mówimy, dokładnie dotyczy tego świata wartości, który zbudowany jest na dekalogu. I my, powtarzam teraz jeszcze, mamy prawo i obowiązek angażować się w politykę rozumianą jako roztropna troska o dobro wspólne. Co innego, gdybyśmy angażowali się w technikę sprawowania władzy, w tym sensie, że na przykład ojciec Dariusz kandydowałby, czy wysunąłby swoją kandydaturę na ministra, powiedzmy, nie wiem, infrastruktury, czy ministra gospodarki, a ja bym kandydował na przykład na posła czy na senatora. Oczywiście wtedy byśmy przekraczali swoje kompetencje i nikt z nas tego nie robi. Choć jest to nasza rezygnacja.
Właśnie to trzeba dodać, że tak, przekraczalibyśmy, dlatego że sami jako Kościół wyzbywamy się tego.
Sami będąc w Kościele jako księża, wyzbywamy się tego prawa, które jest naszym prawem obywatelskim. I mówiąc tutaj rzeczywiście o przekraczaniu naszych kompetencji, ja mówię tu o przekraczaniu tych kompetencji, które są określone prawem kanonicznym, ale powiedzmy sobie szczerze, jestem stuprocentowo przekonany, patrząc na minione elity polityczne i patrząc na przykład na ojca Dariusza i na siebie, że moglibyśmy spokojnie 2, a nawet 2,5 ministerstwa pociągnąć we dwójkę zupełnie swobodnie, jeżeli chodzi o nasze kompetencje fizyczne, psychiczne, intelektualne. Zupełnie swobodnie 2,5 ministerstwa, może nawet 3. Ale z tego żeśmy dobrowolnie zrezygnowali. Natomiast my jako ludzie Kościoła, jako duchowni, mamy prawo i obowiązek angażować się w roztropną troskę o dobro wspólne, przypominając o świecie wartości, który powinien kształtować politykę. Natomiast państwo, jako katolicy świeccy, macie także to samo prawo i obowiązek przypominania o tym świecie wartości, ale macie też to zadanie więcej, o jeden szczebel więcej, mianowicie macie prawo i obowiązek angażowania się w sposób czynny w życie polityczne poprzez tworzenie, angażowanie się właśnie w struktury polityczne, wspieranie partii w taki czy w inny sposób, ludzi, polityków, którzy są godni naszego zaufania. I tutaj właśnie raz jeszcze podkreślając i dziękując panu za ten apel, chcę podkreślić przede wszystkim to, żebyśmy oczyścili nasze rozumienie polityki i zaangażowania Kościoła w politykę.
22:58, proszę bardzo, halo. Słuchamy.
Halo?
Proszę bardzo.
Można mówić?
Tak, można. Kto mówi?
Mówi Antoni ze Śląska. Jako działacz Solidarności muszę powiedzieć, że jest nie do przyjęcia to, że obecne media tak mocno atakują wspaniałego prezydenta Dudy i obecny rząd Platformy Obywatelskiej. Platforma nie może się pogodzić z tym, że przegrała wybory. I trzeba tym panom przypomnieć, że w Ministerstwie Platformy Obywatelskiej w kawiarniach mówili, że Polska to szambo, a minister Pieńkowska powiedziała, że rząd ma wdę górników i Ślązaków. Pragnę przypomnieć tym panom, że obecny rząd i prezydent zostali wybrani w demokratyczny sposób i że suwerenem demokracji jest naród. Dlatego obecne media nie mogą tak atakować prezydenta. To jest skandal. Tą bandę redaktorów nieuczciwych należy natychmiast usunąć. Tego żądają Polacy. Polacy was wybrali i musicie działać. Nie bać się. Trzeba powiedzieć, że wielki bojownik o sprawiedliwą Polskę Kukiz powiedział, że dość kłamstwa, złodziejstwa i opluwania Polaków. Dlatego jako działacz Solidarności apeluję do rządu o skuteczne i radykalne działania. Z Panem Bogiem.
Dziękuję, panie Antoni. Z Panem Bogiem.
Nieustannie ocieramy się tutaj o ten problem informacji, komunikacji społecznej, krótko mówiąc o problem mediów. Diagnoza nasza jest bardzo jednoznaczna i bardzo spójna. Ona jednoznacznie stwierdza, że w chwili obecnej media przestały, media głównego nurtu, media tego mętnego nurtu, one przestały pełnić rolę komunikatora społecznego, przestały pełnić rolę informacyjną, stały się po prostu szczekaczką i szczujnią. Przepraszam za to określenie, ale takie określenia tutaj się po prostu kojarzą i nasuwają. To jest szczekaczka i szczujnia. A skoro tak, no to oczywiście rodzi się pytanie, co robić. Pan tutaj kieruje swój apel do rządu i proszę zauważyć, że rząd w pewnym sensie ten apel już podejmuje poprzez stworzenie nowej ustawy o mediach publicznych. Ustawy, której kształtu no ja przynajmniej nie znam, ale słyszeliśmy już różne wersje, no między innymi wersję mówiącą o rozwiązaniu tej spółki, jaką jest Telewizja Polska i powołaniu całkowicie nowej spółki, jaką jest Telewizja Narodowa. Słyszeliśmy też, ja słyszałem kiedyś o takim projekcie autorskim, gdzieś tam oddolnym, żeby po prostu były obok kanału takiego oficjalnego, reprezentującego stronę rządową, był kanał przeznaczony dla opozycji, kanał telewizyjny, w którym opozycja by mogła wyrażać swoje głosy. Jak to będzie konkretnie wyglądało, tego po prostu nie wiemy. Na pewno jesteśmy przekonani, głęboko w to wierzymy, że nowa ustawa będzie rzeczywiście ustawą zapewniającą i wolność słowa, i pluralizm wypowiedzi, ale zarazem respektującą przekaz prawdy. Przekaz prawdy, dlatego że no to, co się w tej chwili dzieje, o czym tutaj już mówimy pewnie z 564 razy, to jest kwestia zakłamywania rzeczywistości, przekłamywania tej rzeczywistości, to jest kwestia rewolucji semantycznych, które nazywają, powtarzę to raz jeszcze, nazywają bohaterów zdrajcami, a szumowiny nazywają po prostu patriotami. I to jest problem podstawowy. Póki ta ustawa nie wejdzie w życie, póki nie zostaną przeprowadzone jakieś zmiany instytucjonalne, no wszyscy mamy prawo i mamy tę możliwość elementarną wolności, jaką jest przerzucenie kanału, czy po prostu wyłączenie telewizora. Zmiana portalu internetowego, który czytamy, czy z którego bierzemy informacje. Zmiana radiostacji. Ewentualnie nawet w sytuacji radykalnej powiedziałbym, że lepsze będzie całkowita abstynencja od mediów głównego nurtu, niż denerwowanie się, infekowanie tą nienawiścią, która się sączy. Bo powiedzmy sobie w ten sposób, ta nienawiść, tak jak tutaj ojciec Dariusz wspominał w pierwszej części naszego spotkania, ona jest oczywiście nienawiścią programowo zasiewaną. Ona jest nienawiścią, która jest nienawiścią prowokacyjną. Ona liczy po prostu na to, że ta strona liczy na to, że ta nienawiść wzbudzi jakąś reakcję. Wzbudzi reakcję odwetu, wzbudzi reakcję siłową, a to oczywiście byłoby początkiem tragedii, początkiem tragicznego końca. Dlatego właśnie nie możemy na to się zgodzić. Mamy możliwość wyboru, mamy możliwość rezygnacji, mamy możliwość wyboru tych mediów, które są mediami rzetelnymi, które są mediami sprawdzonymi, które po prostu przekazują nam obiektywną rzeczywistość.
I kolejne telefony, prosimy.
Tak.
Radio Maryja, proszę.
Tak, chciałabym się włączyć.
Słuchamy. Proszę bardzo, jest pani na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Proszę ojca i gości, nie wiem, chyba jest jeszcze jeden ksiądz, więc również witam. Nie możemy się bać. Idźmy drogą prawdy. Tak jak nasza kultura, wiara katolicka nam nakazuje, nie bójmy się, bo przecież kiedy będziemy tchórzami, nic nie zrobimy. Po prostu trzeba bronić naszej wiary, dzieci, naszych przekonań, za to przelali krew nasi przodkowie. Nie możemy się bać, przecież mamy Matkę Bożą Królową Polski, mamy Pana Jezusa. Czego my się mamy bać? Słuchać tych... Prymas Wyszyński mówił też, jeszcze niedawno chodzili po tej ziemi Niemcy. Nie oddajmy naszej ziemi od tak sobie. Przecież jest tylu patriotów. Mamy wspaniałego prezydenta, panią premier. Czego mamy się bać? Tych, którzy kłamią i okłamywali nas przez tyle lat? Mamy dać zniszczyć dzieci, młodzież naszą? Nigdy. Jest nas wielu ludzi. Mamy tylu mądrych ludzi, polityków, tylu patriotów. Dlaczego nas jakaś garstka ma przekonywać i niszczyć? Nie możemy na to pozwolić. Także z Panem Bogiem. Musimy wszyscy razem sobie mówił? Z tym wszystkim dać radę.
Jak pani na imię?
Halina, Warszawa.
Dziękuję pani Halino. Dziękuję bardzo, ksiądz profesor.
Oczywiście bardzo dziękuję za ten apel wzywający do odwagi i całkowicie go tutaj podzielam. Myślę zresztą, że spotykamy się we wspólnocie ludzi ceniących prawdę i ludzi odważnych. I to nie jest kwestia odwagi koniunkturalnej, którą wyrażamy dzisiaj, kiedy powiedzmy mamy przychylne wiatry w żagle, ale wyrażaliśmy tę odwagę także wtedy, kiedy płynęliśmy pod prąd. Ale skoro właśnie mowa o tych czasach płynięcia pod prąd, to pozwolę sobie, nawiązując do pani słów, gdy pani powiedziała, mamy tylu mądrych ludzi, dlaczego mamy się więc bać garstki ludzi? No właśnie historia chociażby minionych 8 lat pokazuje nam, że mieliśmy także wtedy tylu mądrych ludzi, a jednak garstka nas uwiodła. I to, o czym mówimy, to nie jest kwestia jakiegoś, powiedziałbym, panicznego lęku. To nie jest kwestia w ogóle lęku w sensie trwogi, która nas paraliżuje. To jest kwestia refleksji nad tym, jak wykorzystać tę szansę, którą Bóg i boska opatrzność nam dzisiaj dała, jak wykorzystać tę nadzieję, która w nas została zrodzona i jak nie dać się uwieść znowu jakiejś garstce nowoczesnego podwórka, czy garstce innych wichrzycieli, którzy próbują różnymi sposobami, a trzeba powiedzieć, że sięgają po sposoby coraz bardziej agresywne, coraz bardziej prowokacyjne, coraz bardziej niebezpieczne, próbują nas z tej drogi ku dobru ojczyzny zatrzymać. A więc nie jest to, raz jeszcze podkreślam, trwoga, która nas paraliżuje przed działaniem, tylko to jest roztropna refleksja nad tym, jak uchronić się przed błędami, które popełniliśmy niewątpliwie w przeszłości, skoro mimo tego, że mieliśmy tylu mądrych ludzi, jednak garstka głupich nami kierowała.
Radio Maryja, proszę.
Dziękuję bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę ojca, dzwonię z Podkarpacia, Stanisława z Podkarpacia. Właśnie tak się przysłuchuję tym wszystkim. Popieram tego pana, który tak mówił, że się nie trzeba bać. I popieram tą panią też, co mówiła, że się nie trzeba bać. Proszę ojca, żeby właśnie kapłani, no, żeby to było powiedziane, choć te dwa słowa, że posłuchajcie Radia Maryja, posłuchajcie Telewizji Trwam, posłuchajcie tych mediów, które mówią prawdę, ale ludziom się nie, taki zwykły człowiek ludziom wszystkim nie przegada. Proszę ojca, nie mogę się z tym pogodzić. Jeżeli się mianuje katolikiem, idzie się do kościoła, idzie się do spowiedzi świętej, ale się idzie po lewej stronie i popiera się czerwonych. I ci ludzie robią bardzo dużo szkody. To żeby troszkę kapłani tak, żeby to tym ludziom, choć te parę słów do duchli, że posłuchajcie mediów, które
ci ludzie tym mediom wierzą, to jest, no naprawdę to się włos na głowie jeży. Jak tak można w ten sposób? No i żeby ktoś pomógł, żeby ktoś, no ja nie wiem, ja mówiłam raz księdzu jakoś, były podpisy na Radio Maria, że jest mało podpisów, to mi powiedział, że Pan Bóg za rady da. No, a do starszego człowieka, ja jestem już w podeszłym wieku, kto mnie tam będzie słuchał? Ja się zresztą nawet bym sam wrogów zrobiła, bo byłam przeciwko temu, że się nie idzie na głosowanie, że się popiera PO-owców. No to bym zrobiła wrogów, proszę księdza. To jest taka robota. No, nie zawsze ten prosty człowiek może coś zrobić, bo nie ma tego autorytetu, co ona tam starobaba godo. No tak jest, proszę ojca. No i to, żeby jakoś to zorganizować, albo żeby to gdzieś biskupi jakieś listy posłali do takich kapłanów, żeby coś powiedzieli, nie takie zwykłe kazania. Przecież jak ten gender było, o tym gender już tak głośno, że będzie w szkole, proszę ojca, to ja truchałam. Ja mam dwoje prawnuków już, jedno chodzi do 5. klasy, drugie do 6. klasy. Ja truchałam na tym, pytałam się codziennie, czy tam kogoś w szkole nie ma. Przecież oni by byli zepsuli młodzież na nic. No jak to wszystko brać pod uwagę? No ja bardzo serdecznie dziękuję, że została połączona i żebym mogła... Proszę ojca, modliłam się do dłuższej stowy, żeby mi pomogło się połączyć, bo dzwonię, nie mogłam się dodzwonić. Udało się. I szczęść Boże i błogosławieństwa Bożego życzę.
Również dla Pani Stanisławo, ślicznie dziękujemy.
Przyłączam się do tych podziękowań i raz jeszcze dziękuję za ten apel, który dla nas kapłanów jest ogromnym wsparciem. Oczywiście my musimy sobie tutaj jako księża robić rachunek sumienia z tego, w jaki sposób głosimy i nastajemy w porę i nie w porę. I to jest oczywiście bardzo ważny apel, który Państwo tutaj do nas kierujecie i za który bardzo serdecznie dziękuję i myślę, że mogę powiedzieć dziękujemy. Jednocześnie przepraszając za brak odwagi z naszej strony, za brak należytego zaangażowania. Ale Pani powiedziała też tutaj tak jakby troszeczkę na marginesie głównego tonu swojej wypowiedzi, że Pani jako starsza osoba, jako człowiek prosty niewiele może zrobić. Otóż ja bym troszeczkę tutaj z Panią polemizował. Mianowicie wydaje mi się, że właśnie bardzo często bywają też i takie sytuacje, w których głos wypowiedziany z ambony, wypowiedziany w sposób oficjalny, czy to będzie głos biskupów, czy księży, on może być odebrany jako właśnie dla niektórych niestosowny, bo gdzieś tam stoi w tle ten stereotyp, to jest mieszanie się do polityki. Dla innych będzie, no może właśnie niestosowny, dlatego że oczekują ci ludzie w Kościele czystego przekazu Ewangelii, takiego powiedziałbym egzegetycznego, bez odwoływania się do realiów współczesnych. I tutaj niejednokrotnie właśnie wśród takich ludzi, wśród takich właśnie sceptycznie nastawionych do tego przepowiadania kościelnego, osoba świecka może odegrać ogromną rolę. Przyznam się, że nie chcę już tutaj rozbudowywać tej swojej wypowiedzi, ale pamiętam właśnie kiedyś, jeszcze z lat 80. taką historię, jak pewien represjonowany działacz Solidarności, zdegradowany na bardzo podrzędne stanowisko pracy w swoim zakładzie w okresie lat stanu wojennego, nakłaniał ludzi do czynnego zamanifestowania swoich poglądów. Mówi, że rozpoczął od rozmowy z kolegami, koleżankami przy swoim stanowisku pracy, przeszedł jeszcze gdzieś tam kawałek dalej, jeszcze gdzieś tam. I z tego przekonywania zrodziła się całkiem spora grupa ludzi, która wcześniej nie miała najmniejszej ochoty manifestacji tych swoich poglądów, a później te poglądy jednak miała odwagę zamanifestować, okazać je, wyrazić. I myślę, że to jest też nie do przecenienia. Ta rola właśnie państwa, także osób starszych, tych osób z tej, powiedziałbym, no tak z lekkim uśmiechem, tej moherowej rodziny naszej, osób, które mogą właśnie w sposób bardzo konkretny bardzo sugestywny, wpłynąć i dotrzeć do tych ludzi, którzy czasem nie chcą słyszeć albo po prostu zamykają wręcz swój odbiór, swoją percepcję w Kościele na to, co w Kościele się do nich mówi. A więc z jednej strony krótko dziękuję za apel kierowany do nas. Jest on bardzo tutaj mocnym apelem i bardzo silnym wzmocnieniem i wołaniem o naszą odwagę w przepowiadaniu Słowa Bożego, ale też apeluję do Państwa o cierpliwość, odwagę i wiarę w to, że Państwa słowa mają także nie mniejszą moc zmiany ludzkich postaw i wartościowań.
Radio Maryja, proszę. Halo? Słuchamy? Nie słyszę. Proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Te audycji można?
Tak, słuchamy. Kto mówi?
Ryszard ze Świeżna się kłania. Moja taka refleksja jest. Jestem prostym człowiekiem, mam tylko szkołę zawodową skończoną, ale to, co właśnie oglądam, to właśnie i słyszę, co się w mediach dzieje, no to po prostu moja refleksja jest taka, że pan Tusk od dłuższego czasu jest w Brukseli, a media są dalej tuskowe. I trzeba też wziąć pod uwagę, że trzeba się cieszyć, że pomimo takiej propagandy, jaka była stosowana, że oni właśnie przegrali. To się trzeba właśnie z tego cieszyć. A rząd... Halo?
Tak, tak, słyszymy, panie Ryszardzie.
A rząd aktualny polski powinien wystosować oficjalną notę protestacyjną do rządu niemieckiego, ponieważ przedtem Niemcy się po prostu posługiwali Hitlerem, można tak powiedzieć, a teraz czym? Mediami? Chcą terroryzować naród polski? Kłaniam się. Z Bogiem.
Dziękuję, panie Ryszardzie. Z panem Bogiem.
Bardzo dziękuję także za ten głos. Ma pan rację co do tego, że powinniśmy się cieszyć z tego zwycięstwa, które wydawało się być wręcz nierealne, niemożliwe. Bo tak jak pan wspomniał, ogromna presja mediów, które no, robiły wszystko, żeby utrzymać dotychczasowy obóz rządzący przy władzy. Ale myślę, że no, dla człowieka, który analizuje tę sytuację, rodzi się pytanie, dlaczego tak się stało, co spowodowało. Oczywiście co spowodowało to, że mimo takiego wsparcia dotychczasowy obóz rządzący przegrał. Oczywiście tych przyczyn jest bardzo wiele, poczynając od spraw czysto duchowych. Wiemy, że wielu ludzi podejmowało posty, podejmowało modlitwy, odprawiane były msze święte w intencji zmiany w Polsce i takie sytuacje były bardzo konkretnym i silnym wzmocnieniem tej dobrej zmiany, która się dokonała. Ale wiemy też od strony takiej bardzo wymiernej, społecznej, że zmieniła się metoda komunikacji, pojawiło się szersze korzystanie z mediów internetowych. Tutaj zwłaszcza ludzie młodzi, którzy stanęli po raz pierwszy od wielu lat aktywnie do tych wyborów, włączyli się w pewne procesy. I myślę, że to jest bardzo ważny temat do dalszych analiz, bardzo ważny temat do zwrócenia uwagi na siłę, na nośność tych właśnie środków przekazu i w ogóle do zastanowienia się nad tym, w jaki sposób należy udrażniać te kanały komunikacji prawdy, a w jaki sposób zatykać kanały komunikacji propagandy. I to jest taka pierwsza refleksja i może na niej już poprzestanę.
Radio Maryja, proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojca Tadeusz Ryzyk, pozdrawiam bardzo serdecznie księdza profesora.
Ukłony ojcu dyrektorowi.
Dzisiaj, przepraszam bardzo, ale pierwszy raz ogromnej wdzięczności za to, co ksiądz profesor robi. Za tą posługę myślenia i posługę, żebyśmy myśleli prawidłowo. Za to wielkie dzięki i niech żyją Chrystusowcy również. Bo ksiądz profesor jest z tego zgromadzenia bardzo zasłużonego dla Polonii, dla Polski. Młode zgromadzenie, a bardzo, bardzo zasłużone. I za księdza profesora naprawdę ogromne dzięki. Ogromne dzięki. I za odwagę, za tą mądrość przekazywaną nam. i za odwagę. Nie wszyscy mają odwagę mówić. Nawet jeżeli mają wykształcenie, no ale to jest wykształcenie. Myślę, że cnotą pokrewną mądrości jest odwaga także. I za to bardzo wielkie dzięki. No i cóż, ja tak patrząc na wszystko pod koniec roku, mówię, trzeba nam czynić wiele, to co słyszę właśnie, trzeba czynić, rozmawiać, ale to, teraz, żeby to nie była polemika i skakanie sobie do oczu, trzeba tu bardzo dużo cierpliwości. My Polacy jesteśmy bardzo poranieni przez historię. Wielu, są i tacy ludzie, powiedziałem wielu, nie wiem jak dużo, także zbyt wielki kwantyfikator, wielu, ale jesteśmy urządleni przez marksizm, przez tamte czasy, tak bym powiedział, tamtą historię całą. Jeszcze do dzisiaj są ludzie, na serio, aż ja nie dowierzałem, że można tak myśleć. Ludzie, którzy mają jakieś wykształcenie, nawet duże wykształcenie, ale także to wykształcenie spowodowało, ta zła nauka spowodowała u tych ludzi jakieś błędne myślenie, błędne wartościowanie. Spotykam ludzi, którzy, proszę wyobrazić, uważają, że Kościół i są przekonani do tego, że Kościół to jest organizacja przestępcza. No nic błędniejszego. Mimo, że patrzyli przecież chociażby na Jana Pawła II i wtedy na działania Kościoła. Pod jego takim przepięknym prowadzeniem. I patrzyli na tego wielkiego, mądrego i świętego Polaka i pasterza, tak. Także my jesteśmy wielu ludzi, są tacy ludzie, którzy źle myślą o Kościele, źle myślą, są powiedziane w odmętach kłamstwa. To są te pozostałości. Druga rzecz, media. Media to są coś niesamowitego. Kłamstw, ci redaktorzy pełni jakiegoś jadu, złośliwości. To są dla mnie już nie dziennikarze, ale funkcjonariusze jakiegoś systemu, który chciałby dalej zniewalać Polaków. Mówi się o demokracji, że demokracja niszczona. Ale jaka demokracja? Dla kogo? Co to była demokracja, jeżeli było tyle zła i to w świetle powiedziałbym jakieś takie pod auspicjami władzy, tyle zła dla całego narodu, od strony gospodarczej i rodzinnej, i wychowawczej, wszystko razem. Jest to, trzeba szukać wiedzy i szukać właściwych mistrzów i właściwych mediów, treści właściwych mediów też, a równocześnie rozpowszechniać to w sposób bardzo taktowny, widząc, że to są wprost zabetonowani w myśleniu ludzie też, a przecież to jesteśmy wszyscy Polakami i tu chodzi o ojczyznę. Komuś zależy na tym, żeby nas zniszczyć, ale zniszczyć katolicki naród. To jest wojna cywilizacyjna. Na przykład ta sprawa z tym trybunałem, oczywista sprawa, i oni rozdmuchują, kłamiąc i mówią, że tu jest ten problem. To jest wojna cywilizacyjna i ona jest w Polsce też. I to jest wojna z Kościołem, z wiarą, z cywilizacją chrześcijańską. Jak to wygląda, jakie konsekwencje odejścia od Boga są, to widać chociażby na Zachodzie. Zachód stracił duszę, ducha. No i co z tego, że mają te McDonaldy i nie tylko, prawda? Że mają, mają papu i lulu, jakby powiedziało się do dzieci. Ale co dalej? Tak, także przepraszam, ja tak może niejasno, ale w tej sytuacji widzę właśnie, dochodzi do ludzi, ale ich potężna modlitwa, bo to jest walka duchów, to bardzo wyraźnie to widać. To widać, nienawiść to jest cecha diabła. Kłamstwo to jest cecha diabła, szatana. I to się tak rozlewa na Polskę w tej chwili. Tu potrzeba potężnej modlitwy również, ale nie tylko modlitwy, również działania. I powiedziałbym z miłością do tych ludzi, którzy błądzą, ale miłość to nie znaczy, że pozwalanie na to zło, zgadzanie się na to zło. Może mieć cierpliwość, ale widzieć, co jest co. Przepraszam, że tak, ale jeszcze raz dzięki, księże profesorze, i gorąca prośba o modlitwę i o apostolat. Zło jest brakiem dobra. Będzie tak dużo zła, na ile zgodzimy się, na ile my dobra nie uczynimy. Nie posłuchamy natchnień Ducha Świętego i będziemy tak stali z boku i nic nie zrobimy. A to jest tak proste. To jest tak proste, teraz internet. Ileż można przez internet przesłać, chociażby powiedzieć, słuchajcie, była taka audycja w radiu, odsłuchaj, albo zrobić płytki z tego. Dać komuś, jedzie samochodem, włącz sobie, posłuchaj. Są programy w telewizji, gdzieś jest taka telewizja, posłuchaj, popatrz i tak dalej. Także ja, no może tylko tyle, trzeba czynić i modlić się. Modlitwa i czyn. Bóg zapłać serdecznie.
Dziękujemy ojcu.
Bardzo serdeczne dzięki ojcu dyrektorowi. No myślę, że słowa ojca są tutaj w pewnym sensie i podsumowaniem i wskazaniem też perspektyw, które stoją przed nami. Ja może tylko dziękując za te wszystkie bardzo niezwykle życzliwe i zobowiązujące zarazem słowa, no mogę powiedzieć, że jeżeli my tutaj próbujemy rozmawiać, dyskutować, czy też działać wokół mądrości i odwagi, to dlatego, że mamy od kogo ich się uczyć właśnie w tym miejscu, w tym środowisku i za to jest wciąż okazja i z tego tytułu jest wciąż okazja do tego, żeby wyrażać bardzo głęboką wdzięczność Bogu i ludziom, że możemy właśnie w tym miejscu i w tym środowisku spotykać się i w sposób wolny o tych sprawach rozmawiać. Chcę zwrócić uwagę, oczywiście to nie jest jakiś komentarz tutaj do słów ojca dyrektora, ale tylko podziękowanie za zwrócenie uwagi na to, że rzeczywiście mamy do czynienia z wojną cywilizacyjną i to jest wojna, która toczy się między chrześcijaństwem a niechrześcijaństwem, między chrześcijaństwem a siłami wrogimi chrześcijaństwu. Ale zauważmy, że ta wrogość i ta wojna przekłada się w sposób bardzo prosty na życie konkretne, życie także społeczne, polityczne. Bo wojna cywilizacyjna jest wojną o człowieka, jest wielkim sporem o człowieka, także w jego wymiarze społeczno-politycznym. To nie jest tak, że kiedy my bronimy wartości chrześcijańskich, bronimy jakiegoś świata we własnym właśnie podwórku, małym podwórku, w którym pielęgnujemy sobie te kwiatki chrześcijaństwa, żeby odwołać się tutaj do pierwotnej stylistyki na początku naszej rozmowy. Ale kiedy my pielęgnujemy, chcemy bronić wartości chrześcijańskich, to bronimy je nie dla siebie, ale dla całego świata, bo te wartości wyznaczają w sposób najpełniejszy koncepcję człowieka, także w jego wymiarze społeczno-politycznym. I faktycznie tutaj dotykamy sedna sprawy, jaką jest właśnie wojna cywilizacyjna, która tocząc się w skali całego świata, została także przeniesiona w tej chwili na grunt naszego państwa i naszej ojczyzny. I oczywiście, że bardzo cenne i bezcenne są tutaj wskazania dotyczące tej cierpliwości, która ma się wyrażać w naszej modlitwie i tej roztropności, która ma charakteryzować nasze działanie. Także za to przesłanie, jeżeli tak mogę to określić, słowa ojca dyrektora, bardzo serdeczne dzięki.
Proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Można włączyć się do audycji.
Tak, prosimy. Kto mówi?
Janusz z Warszawy.
Słuchamy, panie Januszu.
Chciałbym po prostu powiedzieć, no, podziękować Panu Bogu, że w tym czasie
przejściowym dał nam dwóch księży BB, można powiedzieć. Ja nazywam ich współczesnymi Piotrem Skargą, czyli księdza Bortkiewicza i księdza Bartnika. Także tą po prostu twórczość publicystyczną, którą prowadzą i naukową, jest bardzo cenna i za to chciałbym po prostu bardzo podziękować Panu Bogu i w dalszym ciągu, żeby tą swoją działalność prowadzili. Ale naprawdę nas to wzbogaca. I pomoże przejść po prostu, żeby Polska się rozwinęła we właściwym kierunku. Tak jak to się stało w 2005 roku i teraz stopniowo mam nadzieję, że będzie to wszystko szło w dobrym kierunku. Także chciałbym za to po prostu Panu Bogu podziękować, że mamy takich twórców, jakbym powiedział.
Dziękuję Panie Januszu. Pozdrawiam. Ksiądz profesor poczerwieniał.
Głos mi odebrało, więc proszę wybaczyć. No powiem naprawdę najszczerzej, że bardzo dziękuję za te słowa. Rozumiem, że są one wielkim, bardzo wielkim zobowiązaniem, żeby chociaż w jakimś procencie do nich dorosnąć, ale bardzo, bardzo dziękuję.
To może jeszcze jeden telefon. Proszę bardzo, halo?
Halo?
Słuchamy.
Niech będzie, czy to Radio Maryja?
Tak, oczywiście.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja może to nie jest takie konieczne, ale chciałabym się jeszcze wypowiedzieć, dodać swoją wypowiedź do tej wypowiedzi pani z Łodzi odnośnie pani profesor Ancyperowicz. Ja przed świętami słuchałam tej audycji i byłam zbulwersowana jej podejściem, jej właściwie rozumowaniem, które jest absolutnie przeciwstawne naszemu rządowi, naszej polityki teraz tych ludzi, którzy zostali wybrani. Tak ogólnie rzecz biorąc powiem, że z tej jej wypowiedzi wynikało, że absolutnie nie należy opodatkowywać banków, dużych korporacji, a już dla mnie było to niesamowite, jak stwierdziła, że ta akcja cudowna 500+ ma na celu przede wszystkim polepszenie warunków bytu rodziny, ale absolutnie nie idzie w kierunku prokreacji, ponieważ my mamy nadmiar ludzi, jest 7 miliardów i absolutnie nie zależy nam na tym, żeby właśnie powiększać tą ilość. A wiadomo, ja akurat jestem z tej dziedziny, że przecież Polaków ciągle ubywa i wskaźnik statystyczny umieralności przeważa znacznie nad wskaźnikiem urodzeń.
I tu chodzi jeżeli mogę, halo? Jeżeli mogę dopytać, tu chodzi o rozmowy niedokończone z udziałem pani profesor, tak? To w takim razie ja proponuję, żebyśmy może tak wybrnęli z tego. Ja także, ponieważ nie słyszałem tych rozmów, ale także w wolnej chwili to pewnie nie będzie zbyt szybko, ale też odsłucham i no i jakby też sobie zdanie wyrobię. Dobrze? Możemy się tak umówić?
Słucham, bo tak nie dosłyszę.
Mówię, że postaram się w wolnej chwili, to mówię, też nie będzie pewnie zbyt szybko, odsłuchać tych wypowiedzi i no i też wtedy jakieś zdanie będę mógł sobie wyrobić, w ksiądz profesor zapewne także, bo ani ksiądz profesor, ani ja nie słyszeliśmy tego.
Tak, no to bardzo proszę, między innymi tam była też taka wypowiedź, że w zasadzie może niektórzy się nie zgodzą na to, ale ona popiera też pana Petru. No przecież ja byłam chora. Ja byłam 2 dni, ja nie mogłam się dodzwonić, bo w tej chwili nie jestem w Polsce, no ale no coś takiego. No,
dobrze, to się tak umówmy, ja też sobie posłucham, dobrze?
Aha, i jeszcze na drugi dzień, jeszcze tylko to powiem. Dowiedziałam się, że ona jest członkiem polityki pieniężnej.
Z tego co wiem, to jest kandydatem na członka Rady Polityki Pieniężnej. Tak.
Trzeba zwrócić uwagę. Tak jak ojciec Rydzyk mówi, trzeba patrzeć na każdą osobę, która się właśnie w ten sposób stara się tam gdzieś wkręcić.
Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie, a jak będę miał możliwość też spotkania z panią profesor, to też zapytam o te 2 głosy i pani, i wcześniej słuchaczki w związku z tym, tak z pierwszej ręki, dobrze?
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, z panem Bogiem.
Bogiem.
Księży profesorze, 23:35, to znaczy, że kończymy coś, co z reguły się nie kończy, czyli nasze rozmowy. One będą kontynuowane w domach, one będą kontynuowane w kolejnych dniach na antenie Radia Maryja, bo warto ze sobą rozmawiać, słuchać argumentów, no i wspólnie podejmować refleksje, jak mądrze żyć, też jako wspólnota narodowa, osobiście, ale też jako wspólnota narodowa.
Tak jest, myślę, że każde podsumowanie wydarzeń roku jest właśnie okazją do tego, żebyśmy spojrzeli, zbilansowali te wydarzenia od strony dobra i zła, od strony mądrych i mniej mądrych wyborów i decyzji i żebyśmy po prostu z tej przeszłości bardzo świeżej uczyli się. No nie nadaremnie mówimy, że historia jest nauczycielką życia. Chodzi więc o to, żebyśmy w naszych dyskusjach, w naszych rozmowach zastanawiali się nad tym, jak lepiej kształtować tę naszą rzeczywistość. Myślę, że takie wnioski dla mnie osobiście najbardziej podstawowe to, że odkryliśmy w tych rozmowach to, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to dobro wspólne, jakim jest Polska, zarówno duchowni, jak i świeccy, że musimy tutaj wzajemnie się uzupełniać, wzajemnie się inspirować i sobie pomagać. Druga sprawa to sprawa mediów, to sprawa właśnie tego nośnika informacji, w który musimy się zaangażować. Po pierwsze, no w sposób selektywny, wydobywając z tych mediów to, co jest wartościowe i to, co jest przekazem prawdy i rezygnując, bądź ograniczając, bądź zatykając te kanały informacyjne, które powodują jedynie szum, powodują jedynie wyciek mętniactwa i dzisiaj jeszcze więcej niż mętniactwa, bo po prostu agresji wszelakiego typu. Tutaj musimy zachować bardzo, bardzo dużą roztropność. No i wreszcie musimy pamiętać o tym, że to, co dokonało się w tym roku, jest fundamentem naszych nadziei, ale nie możemy traktować sprawy jako już zakończonej. Ona dopiero się rozpoczyna i w tym właśnie dziele, które jest przed nami, liczy się, jak mówił ojciec dyrektor, zarówno nasze zaangażowanie, jak i dostępna dla wszystkich cierpliwa, wytrwała, pełna wiary modlitwa.